Drodzy braterstwo, to powrócimy do naszych rozważań. W szczególności teraz może do tego, co było już rozesłane. Chociaż uważam, że podstawy, tak widzę przynajmniej, że podstawy tego, co mamy rozważać, uczyniliśmy i że pójdziemy w dobrym kierunku, tak mi się wydaje, wspólnie. Teraz mamy się zastanowić właśnie na takie pytanie, różnica w powołaniu, czy w ogóle można to tak nazwać, ale nazywam to powołaniu do wieku żydowskiego, a powołaniu wieku Ewangelii. Na czym ona polega? W samym powołaniu, braterstwo, skupiamy się. Na razie nie mówimy o celu dopiero wieku żydowskiego będziemy za moment mówili. Najpierw sobie o różnicy w powołaniach, powiedzmy. Czy jest takie? Czy jest identyczne takie same? Czy jeżeli jest, to na czym ta różnica między wiekiem żydowskim a tym polega? Proszę bardzo. Proszę się zgłaszać, bracia, bo ja nie mam oporu zapytania się, tym bardziej starszych i diakonów, to proszę bardzo. No, proszę.
Tak to widzę, tak to zauważam i tak by w zgromadzeniu też mówili, że wiek żydowski był powołaniem do przyjaźni z Panem Bogiem. Do tego, że nawet do niektórych sług, które...
Brat mówi o celu, ale no, na razie o różnicy w powołaniu, jeśli można by.
No to do przyjaźni z Panem Bogiem. Natomiast wiek ewangeliczny jest powołany do synostwa, do życia. Do życia, więc do Królestwa Bożego. Do rodziny Bożej jest wiek ewangeliczny. Mm-hmm. Rodziny Bożej dopiero się wyłoni właśnie to wysokie powołanie. Ale to już jest powołanie do synostwa. Taka różnica. Tam do przyjaźni z Panem Bogiem, a tu do synostwa. Dziękuję.
Braterstwo, jeszcze raz powtarzam. Różnica w sposobie powoływania. Nie o celu, tylko w sposobie powoływania. Brat Rysiu, a potem brat Krzysiu. Dobrze? Albo już jak jest tutaj, to proszę Krzysiowi podać.
Znaczy ja myślę, że taką najistotniejszą różnicą to jest to, że powołanie wieku żydowskiego dotyczyło narodu izraelskiego jako całości. Przez pośrednika Mojżesza to naród powiedział, że będziemy to wypełniać, przyrzekł Panu Bogu posłuszeństwo. Natomiast w wieku Ewangelii ta relacja z Panem Bogiem nawiązuje się indywidualnie. Nikt nie jest jakby odpowiedzialny za zbawienie kogoś innego i za kwestię realizacji jego przymierza z Panem Bogiem. Jest to relacja między mną a Panem Bogiem. I myślę, że to jest taka główna różnica, którą możemy zauważyć tak na początku.
Dziękuję bratu. Brat Rysiu.
No ja również dokładnie tą samą myśl, co brat Krzysiek tutaj podawał. Właśnie, że różnica polegała na tym, że tam był powoływany cały naród do tego, aby służył Panu Bogu. Wypełniał wolę Bożą, dostał do tego prawo, na podstawie którego miał żyć i czynić tą wolę. A tutaj wiek Ewangelii to jest powoływanie jednostek, aby ona rzesła się w całość, jak w ciało Chrystusowe, też przy wypełnianie woli Bożej. Tak zasadnicza różnica dla mnie. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę braterstwo, teraz jeszcze się zastanówmy jeszcze z innej strony. Czy w takim, jeżeli to dotyczyło, bo chyba wszyscy się zgadzamy, narodu tam, czy można to nazwać, że to jest powołanie narodowe? Czy te słowo powołanie, bo chociaż w propozycji no użyłem takiego słowa, bo byłem jednym z tych, który to tworzył, ze względu na pewien brak słowa zastępczego, który by dokładnie odpowiadał, ale czy ono jest naprawdę dobre?
W wielu tłumaczeniach, tam gdzie jest słowo powołanie, nawet tak, jest słowo wybranie. Bardziej tutaj w stosunku do narodu izraelskiego byłoby właściwe słowo wybranie.
No. Dziękuję. Jak bracia uważają? Lepiej będzie? Brat Sadowy? Będą chodzili.
Ja zgadzam się z myślą, że lepiej tutaj pasuje słowo wybrany naród. Na potwierdzenie tego mam werset z 5 Mojżeszowej, 7 rozdział, werset 7 i 8. Nowy Przekład mówi: nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możnoręko i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Także to określenie też w moim jakby rozumieniu, pojęciu powołanie, no nie do końca tutaj pasuje do tej sytuacji. Ten naród został wybrany i ten naród zawarł z Panem Bogiem przymierze. Dziękuję.
Dziękuję. Kto jeszcze z braci chciałby coś powiedzieć? Czy zostajemy przy tym wybraniu? Bo braterstwo, w czym jest różnica? Jeżeli na rysunek planu wieku byśmy spojrzeli, czy w myśli go mamy, chyba wszyscy, to wiemy, że jest jakiś wiek Ewangelii, gdzie są pewne zasady powoływania, że to powołanie jest do specyficznej grupy ludzi. Ono jest teoretycznie dla wszystkich. Bo tak, to jest, wszyscy mogą z tego skorzystać, ale tym niemniej, to chyba do tego później będziemy dochodzili, że trzeba mieć pewne odpowiednie cechy charakteru. A ja bym stawiał takie pytanie. Czy naprawdę wszyscy rodzący się Żydzi byli takimi istotami, które się Panu Bogu podobały? To powiemy, że nie byli, prawda? Ale jeżeli było powołanie narodowe, cały naród został, tak jak bracia mówią, wybrany, to on się staje uczestnikiem z urodzenia. Rodzi się i jest wybrany. I jaki werset, braterstwo, apostoł Paweł, taki piękny werset do tego. Na bracie Piotrze, proszę się przeczytaj. Tak. Tak.
Według Ewangelii nieprzyjaciółmi są dla was, tak, lecz według wybrania są miłymi dla ojców. Tak.
Bóg ich wybrał. On ich wybrał spośród wszystkich narodów ziemi, żeby były tym wyjątkowym narodem, bo miał w tym pewien określony cel. Zresztą później jest jeszcze inny werset. Braterstwo, teraz nie pamiętam, to chyba z listu do Żydów, gdzie mówi tak: ja ich pobudzę do zawiści przez naród, który, co? Pamiętacie, jakie tam jest określenie? Który nie jest narodem. Przez naród, który nie jest narodem. Ten naród do zawiści pobudzę przez naród, który nie jest narodem. Czyli naród izraelski zostanie pobudzony do zawiści, do pewnej zazdrości przez naród, który nie jest narodem. Bracie Sławku, dlaczego? No dlaczego?
Przepraszam, ale
popełniłem
błąd brata Tomka.
A może ja taki jestem, że widzę? Dobrze.
Ponieważ naród izraelski zostanie pobudzony do zawiści nie poprzez naród, ale poprzez grupę ludzi, poprzez Kościół Chrystusowy, czyli poprzez pogan, którzy uwierzyli w Chrystusa.
Tak, ale jeżeli się spojrzy na naród, na grupę jako 144 tysiące, bo brat mówi tu Kościół, to ktoś z daleka patrzy, powie, to jest lud, to jest pewien naród. Ale w gruncie rzeczy to nie jest naród, bo to jest naród, który składa się z pojedynczych elementów, że może być z wielu narodów, Niemiec, Rosjanin, Polak, Amerykanin, no możemy. A tam było, że ten naród izraelski zostanie pobudzony do zawiści przez naród, który nie jest narodem. No Biblia to jest, pięknie się tłumaczy sama. Ona się sama tłumaczy, że przez naród, który nie jest narodem. Czyli tu mamy jednocześnie, bracie Hachlisa, mamy odpowiedź na co? Że powołanie Kościoła dotyczy
wszystkich ludzi,
tak, ale...
Ale indywidualnie.
Indywidualne. Kolosalna różnica. Indywidualne. Czyli, że głos brzmi, chodźcie do mnie, naśladujcie mnie, idźcie za mną, ale ten głos dociera do pewnych określonych osób, on nie dociera. A wtedy Żyd to, braterstwo, pamiętacie, jaka było stanowisko narodu żydowskiego odnośnie obietnic? Kto przypomni z braci? No, bracia Krawczyk, Leszek. Oni co powiedzieli Panu Jezusie, jak on im pewien dylemat zgłosił, to oni powiedzieli, że my jesteśmy co?
Że oni wtedy powiedzieli, że są dziećmi Abrahama.
No i jako tako z urodzenia im się to należy.
Według urodzenia im się to niby należało.
Niby?
Znaczy należało się.
No nie niby, to nie, nie niby.
Bez niby.
Im się należało, ale jeżeli by przyjęli Chrystusa, nie ma słowa niby, bo to braterstwo czasami, ja słyszałem takie zdanie, niektórzy bracia mówią, Bóg tam niby obiecał im życie wieczne. Nie, on im obiecał życie. Już pomijałem nie wieczne, ale życie im obiecał. To nie było na niby. Bo nie możemy zasiać, że Pan Bóg coś zrobi z kimkolwiek na niby. Wie, że będzie inaczej, ale zrobił na niby, bo to jest wątpliwość nasze serca. To jest jak najbardziej było realne, że oni mają taką możliwość i im się to należało, bo mamy na to jeszcze, bracie Olejasz, jaki dowód, werset, że im się to należało. Nikomu innemu, tylko właśnie im, bo to trzeba powiedzieć. Werset, który jest dowodem, braterstwo, że narodowi żydowskiemu się należały obietnice abrahamowe. Nikomu innemu. No. No. No dobrze.
List do Rzymian, trzeci rozdział, pierwszy werset.
No.
List do Rzymian, trzeci rozdział, pierwszy werset. Czymże więc góruje Żyd, albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim tym, że im zostały powierzone obietnice Boże.
Tak. To jest jeden dowód. Mamy konkretny dowód Biblii, że narodowi żydowskiemu się należały obietnice Boże. Ale ja jeszcze jeden ze względu... No, no brat przeczyta, nie ten jeszcze.
Albowiem jako tu byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa dla braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo, chwała, przymierza, nadanie zakonu, służba Boża i obietnicy.
To znaczy, ale to nawiązaniu do starego zakonu, że do nich to należało, ale że te obietnice w Chrystusie się im należały. Żydowi najpierw. Jeszcze taki werset, taki dokładny. Ja braterstwu podpowiem. Z wypowiedzi apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich, on tak kiedyś powiedział. Dlatego, że się być czynicie niegodnymi żywota wiecznego, to my się odwracamy do pogan. Dlatego, to słowo dlatego jest bardzo istotne. Bo jakby nie było dlatego, to my byśmy nic nie mogli uczynić, bo im Bóg ich wybrał i chciał im to dać. A za łaskę nie można by było cokolwiek mieć pretensji czy żali, że nie jest realizowana, bo Bóg tak chciał. I Bóg chciał wybrać naród żydowski i go wybrał. I Bóg chciał narodowi żydowskiemu, co możemy powiedzieć, dać najpierw te obietnice, żeby mogli być oblubienicą Chrystusową. Tak, ale że się czynią być niegodnymi, to później jest ten werset, co bratu Bronek cytuje z listu do Rzymian z 11 rozdziału, że wyłamuje te gałęzie, że mówi, wy się nie chlubcie przeciwko temu przyrodzeniu, bo jeżeli tym przyrodzonym nie przepuścił, to i wam może nie przepuścić. To jest jako przestroga. I to, co apostoł Paweł mówił, czynicie się być niegodnymi tejże obietnicy. To my dopiero się odwracamy do pogan. A jakby przyjęli Chrystusa, zapewne ta nadzieja, braterstwo, którą my dzisiaj mamy, tej wspaniałej obietnicy wysokiego powołania, tak przez nas określana, by się odnosiła tylko i wyłącznie do narodu żydowskiego. Co jeszcze, braterstwo, możemy na to powiedzieć? Jaka jest jeszcze różnica? Narodowa. Tu jest narodowe przyjęcie. Że wybór został narodowy. Jeszcze w samych celach. Co byśmy dodali? No. No forma to coś więcej doda.
Nie wiem, czy... przynależności do narodu izraelskiego było obrzezanie. Natomiast w wieku Ewangelii jest chrzest. Taka jest różnica.
No. Obrzezanie, to brat zwraca uwagi, no. Obrzezanie to się zaczęło już od Abrahama. To już był od Abrahama. Abraham obrzezał Izaaka. Oczywiście to zmierza do tego, że później naród odnośnie Izaaka. Ale my mówimy, braterstwo, chyba zgodzicie się, że obrzeska, zresztą tam jest tak to powiedziane przy Abrahamie, że obrzeska jest znakiem zawartego z Bogiem przymierza. I to było znakiem tego przymierza. Tak samo jak tu któryś z braci słusznie powiedział, że dla nas takim znakiem jest obrzeska naszego serca wykazana przez chrzest. To jest taki sam znak. Czyli ta myśl, idea została przeniesiona. Ale wracamy z powrotem do... Brat chciał coś, proszę.
Nie wiem, czy było mówione, ale myślę, że najistotniejszym chyba elementem to jest cel powołania, do czego się powołuje. No. I w Starym Testamencie Pan Bóg nie powoływał do obietnicy niebieskiej. Mhm. Było powołanie na przykład na proroka, było powołanie narodu izraelskiego jako szczególnie wybranego ludu, ale nie było to powołanie do uczestnictwa w niebiańskiej nagrodzie. Dobrze, myślę, że mamy...
Ale do czego było powołanie?
Do czego nie... było?
Tak, właśnie nam chodzi, powiedzmy sobie do czego, później powiemy do czego w wieku Ewangelii, mamy różnica sama wtedy wychodzi.
W wieku Ewangelii, no to mamy wersety, że bracia święci powołanie niebieskiego uczestnicy, albo mamy taki werset, że zostaliśmy...
Ale ja będę, powiedzmy, reprezentował kogoś, co nic nie wie. Niebieskie, a nie może być fioletowe?
No myślę, że za chwilę będziemy o tym mówić, ale...
Nie, ale no niech brat wyjaśni. Niebieskie, bo wysokie, to co, niskie jest?
Myślę, że no inne wersety wyjaśniają...
W czym rzecz jest?
Które mówią o tym, że jesteśmy powołani do dziedzictwa niezwiędłego, niezwiędłego i drugie, zapomniałem drugie słowo. W każdym razie chodzi o powołanie do niebieskiej nagrody, czyli do nagrody życia w niebie, tak. A jeżeli chodzi o powołanie Starego Testamentu, było to wybranie po to, że będziecie mi szczególnie wybranym narodem, po to, żeby ja wam będę błogosławił. Ale nie wiązało się z tym jakaś inna, wyższa obietnica.
Ale to ja nie rozumiem to poza, tylko wybrał po to, żeby błogosławić i żeby byli moim narodem. To coś bracia mi więcej powiedzą. Bracia Hachlica.
Dwa wersety zacytuję, które pokazują różnicę w powołaniu. Pierwszy to jest druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział. No, tu trzeba przeczytać może 5 i 6. To jest... Przetoż, jeżeli słuchając posłuszni będziecie głosu memu i strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody, chociaż moja jest wszystka ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Te są słowa, które mówić będziesz do synów izraelskich. Czyli Pan Bóg mówi, będziecie mi królestwem kapłańskim. Natomiast powołanie wieku Ewangelii to jest 1 Piotra 2,9. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królestwem kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. To są dwa wersety, które mówią o powołaniu narodu wybranego i o powołaniu wieku Ewangelii.
No tak, no wersety są, braterstwo, tylko co z tego pierwszego wersetu bracia Hachlica wynika? Że powołał ich, żeby byli narodem świętym i mając 70 lat, żeby umierali. Tak? Ja dyskutuję po prostu z bratem teraz. Sobie pozwalam na to. Czy o co tu chodzi w tym wszystkim?
Pan Bóg ich powołał do pewnego specyficznego stanu. Do tego, żeby byli królestwem kapłańskim. Do sprawowania pewnego rodzaju, można by powiedzieć, posługi. Jakby byli posłuszni i trzymali się przymierza, to błogosławieństwo.
Co by im dało?
Oni sami czerpaliby błogosławieństwo z warunków przymierza, czyli kontynuowaliby swoje życie, ale przez ich błogosławieństwo również i inni by korzystali z...
Brat mi powie, co to znaczy kontynuowali swoje życie, bo ja muszę dobrze usłyszeć.
Żyliby jako ludzie na ziemi tak długo, dopóki by byli posłuszni prawu Bożemu.
Tak, dziękuję. I to chciałbym usłyszeć, braterstwo, bo nie jest to, żeby byli narodem świętym i mając 70 lat umierali. Bo można być nie narodem świętym i też się żyje 70 lat i się umiera. Czyli miał cel. Wy mi będziecie królestwem kapłańskim, narodem świętym, żyli zgodnie z moimi przykazaniami, ale jeśli będziecie te przykazania przestrzegali, to będziecie żyli. Proszę bardzo. Brat przeczytamy.
Ktobykolwiek w ustawach moich chodził, a sądów moich by przestrzegał, czyniąc je, co jest prawego, ten sprawiedliwy pewnie żyć będzie, mówi panujący Pan.
Tak, dziękuję. Właśnie, proszę.
List do Galacjan, 3 rozdział, mówi wprost, 12 werset. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, co? Przezeń żyć będzie. Tak. I drugi fragment, który jakby rozróżnia powołanie i zakonu i w Nowym Testamencie niebieskie. Ten sam rozdział, 3 list do Galacjan, 24 i 5 werset. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Dziękuję. Brat Olek tam prosił już od dłuższego czasu.
Również pragnąłbym przeczytać wersety z 5 Księgi Mojżeszowej, z 30 rozdziału, jak Mojżesz mówi do narodu żydowskiego, podsumowując to, co powiedział do wszystkich Żydów. Oświadczam się dziś przeciwko wam, niebem i ziemią, żem żywot i śmierć przedłożył przed oczy twemi, błogosławieństwo i przekleństwo. Przetoż obierz żywot, abyś żył ty i nasienie twoje, a miłował Pana Boga twego i posłuszny był głosowi jego i przy nim trwał, albowiem on jest żywotem twoim i przedłużeniem dni twoich, żebyś mieszkał na ziemi, o którą przysiągł Pan Bóg ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, iż im ją dać miał. Czyli tutaj możemy zauważyć, że Mojżesz, podsumowując to, co do narodu żydowskiego chciał najlepsze powiedzieć, to żeby wybrali to, co najlepsze względem Pana Boga, żeby sobie mogli zasłużyć na życie na ziemi. Tutaj na ziemi mówi, o którą rzekłem, przysiągł Pan ojcom twoim. Przysiąg, żeby mieszkali tutaj na ziemi. Czyli to powołanie, jeżeli nazwiemy, czy wybranie narodu żydowskiego, dotyczy wyboru, aby żyli tutaj na ziemi. Jak później mówimy o Panu naszym Jezusie Chrystusie, który wypełniwszy zakon, nabył takie prawo. Dziękuję.
Braterstwo, ja się zgadzam z bratem Olkiem, ale powie coś, co będzie wynikało, że się nie zgadzam. A do tej pory nie żyli? Czyż oni żyli na ziemi? W czym jest ta różnica jeszcze? Boże, będziecie żyli. Wybierz, kładę przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, żebyś żył. No przecież oni żyli. O jakie to życie chodzi? Czym jest ta różnica? No. No proszę, bracie.
Chciałbym odczytać 3 Księgę Mojżeszową, 18 rozdział, 5 werset. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie, jam jest Pan.
Tak, żyje przez nie. A czego brakuje jeszcze? Wieczne. A czemu brakuje wieczne? Bratestwo, dlaczego brakuje słowa wieczne? Czy brakuje, czy bo go po prostu nie miało być? Czy, jak to ma być? Proszę? No tak. Ale bracie Bronek?
Dopóki przestrzega, to żyje.
Tak. Czyli może przestrzegać ile?
Wiecznie.
No to będzie wiecznie żył. Jeżeli wiecznie przestrzegać, będzie wiecznie żył. Ale będzie żył pokąd, dopóki przestrzega. Może przestrzegać 1000 lat, 2000 lat, 100 000 lat i zgrzeszy. I co się stanie?
Umrze.
Bo ja kładę przed tobą prawa, przykazania, przez które będziesz żył. Bo w narodzie żydowskim, w tym przymierzu, nie było przewidziane, co, bracie Sławiński? Tak, czego nie było przewidzianego? W czym jest różnica w stosunku do i wieku tysiąclecia, i wieku Ewangelii.
No myślę, że chodzi mi o to nagrodę wysokiego powołania.
No, do życia, na razie...
życia w niebie. Odkupiciela jako takiego.
No nie... Proszę? No to nie było tego przewidziane, ale różnica jaka jest, bo wiadomo, tu jest życie duchowe, to powiedzieliśmy sobie, nie wracajmy do tego. Za chwilę o tym będziemy mówili, co jest w wieku Ewangelii, że duchowe do życia w niebie, ale żeby to życie w niebie otrzymać, to trzeba co przejść? I co będzie musiał rodzaj ludzki przejść, żeby otrzymać życie wieczne? Proszę? No usprawiedliwienie jest podstawem społeczności. No nie wiem, jak to się ma do tej. No. No proszę.
Jak będziesz żył, jak będziesz przestrzegał przykazań, to będziesz żył, ale nie było nakreślone, że jakiś okres czasu zakończy się próbą. Okres tysiącletni będzie zakończony próbą. Okres wieku Ewangelii jest człowiek na próbie i to jest jego życie. I ten okres też jest ściśle określony przez jego życie poświęcone. I to jest próba. Dziękuję.
Dziękuję. No, bracie Olek.
Do narodu żydowskiego, jeżeli miał zapewnienie, że będzie żył wiecznie, to dotąd, dokąd będzie wypełniał przykazania. Ale nie było mowy o restytucji. Restytucji, która dotyczy wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia. Dziękuję.
No wieku Ewangelii, to tej restytucji, no nie będziemy do tego wracali. Ale braterstwo, tak jak były powiedziane, te myśli, które zmierzają do tego wątku, ja się akurat zgadzam. Było na tej zasadzie, masz doskonałe przykazania, przestrzegaj, będziesz żył. I będziesz żył, pokąd je przestrzegasz. Chwilą, kiedy je przestaniesz przestrzegać, żyć przestaniesz. Czyli jest ograniczenie. Dlatego nie ma tego pojęcia wiecznego. On mógł teoretycznie żyć wiecznie by. Ale zupełnie inne określenia występują. A w czasie przejdźmy na wiek tysiąclecia. Rodzaj ludzki będzie dochodził do doskonałości. Potem będzie po wieku tysiąclecia będzie co? Próba, która da człowiekowi prawo do życia wiecznego. I tam występuje życie wieczne. Bo jest po próbie. Tak samo odnosi się to do Kościoła, bo Kościół, bracie Krajcer, jest na czym? Ale dlaczego Kościół może być na próbie, a Żydzi nie mogli być na próbie? Braterstwo, odpowiedzmy. Dlaczego Kościół może być, bracie Piotrze, na próbie, a Żydzi nie mogli być na próbie? Spróbuj. Braterstwo, no, ja stawiam może trudne pytania, ale nie stawiam w zgromadzeniu, tylko wśród braci starszych. Dlaczego? Co jest ta różnica? Że jedni, bo żeby być na próbie, no, bracie Walenty?
Oprócz tego, że przestrzegali prawa, że winni przestrzegać prawo, to musieli składać ofiary, które mi cały czas pokazywały, że są grzeszni, niedoskonali i potrzeba przelewu krwi. Bez rozlewu krwi, pisze apostoł Paweł, nie ma odpuszczenia grzechu. W związku z tym no, nie można było tego życia wiecznego otrzymać, tylko z samych uczynków, no bo odpuszczenia grzechu nie było. Ale gdy nasz Pan Jezus Chrystus dokonał odkupienia, wówczas jest możliwość ubiegania się o życie wieczne. Czyli już przed Bogiem stajemy jako usprawiedliwieni przez wiarę. Usprawiedliwieni jako doskonali.
Braterstwo, mówimy tak, jak brat Piotrek powiedział. Kościół jest na próbie życia i śmierci. A dlaczego na próbie życia i śmierci nie mógł być naród żydowski? Proszę, bracie Litkowicz. No właśnie.
Ja bym do tego dodał jeszcze to, co Biblia mówi, że zakon coś jednak mimo wszystko gwarantował, jakby obiecywał, że będzie ktoś, kto to wykona i będzie miał za to, za wykonanie otrzyma żywot wieczny. I to otrzymał Pan Jezus.
Braterstwo, bez zakonu Pan Jezus jako istota doskonała, urodzona, niegrzesząca żyłby wiecznie? No żyłby wiecznie. Zakon był tylko pokazany po to, dany, żeby pokazać doskonałość Pana Jezusa. Jakby go nie było, Pan Jezus jako doskonały też byłby żył wiecznie. A my mamy to nasze pytanie. Dlaczego? Brat Heniu Szarkowicz jest tu gdzieś? Nie widzę go. Gdzieś tam się schował chyba za słupem. Dlaczego?
Myślę, że Kościół jest uczestnikiem zawarcia innego przymierza niż Żydzi. A wynikiem zawarcia przymierza ofiary jest obietnica życia wiecznego, a przymierza, że skończę, przymierza ofiary jest obietnica życia wiecznego, które otrzyma życie samo w sobie, uniezależnione od innych czynników. Natomiast wynikiem zawarcia przymierza zakonu było życie, ale uzależnione od czynników zewnętrznych. Od wykonywania prawa.
Dobrze, dziękuję. Bracie Franek jeszcze tam jest. Kto się tu zgłasza? To jest sekunda.
No ja myślę, że tak jak Brachenik wspomniał tutaj, że Żydzi nie byli na takiej próbie, ponieważ to, co wcześniej rozmawialiśmy, za przestrzeganie prawa mogli żyć. Nie znaczy, że mieli to życie wieczne. Tutaj mówimy, że rodzaj ludzki, Żydzi, po ostatniej próbie będą mogli posiąść to życie, które Pan Bóg im da.
Ale kiedy rodzaj ludzki, bracia Franio, przechodzi próbę? Ale jest, w jakim stanie? To nie o czas, stan chodzi. O jakim stanie będą wtedy? Jak będą na próbie?
Będą doskonali.
No doskonali. Właśnie całość polega na doskonałości. Żeby być na próbie życia i śmierci, trzeba być istotą doskonałą. Dlatego Adam był na próbie życia i śmierci, bo on miał co? Stracić. Rodzaj ludzki, jak dojdzie do doskonałości, stanie się doskonały, zostanie przywrócony do raju utraconego, też przejdzie próbę życia i śmierci, bo on będzie miał życie. Nowe stworzenie jak jest? Dzięki usprawiedliwieniu mam, bracie Iwaniak, co? Jest poczytany za doskonałe i może przechodzić próbę życia i śmierci, bo ma co stracić. A jak się człowiek nie ma co stracić, no to po co go próbować, jak on nic nie ma w zamian? To było wyjątkowe przymierze narodu żydowskiego, bardzo przyjazne dla człowieka grzesnego, braterstwo, bardzo przyjazne. Bóg mu dał doskonałość i powiedział, żyj. Żyj, przestrzegaj, możesz w tym żyć. Tylko zawsze było niestety to ryzyko, że mu się noga potknie, prawda? I to nie było, dlatego zawsze mówimy o lepszym przymierzu, o zacniejszym przymierzu, o lepszych warunkach, o lepszym od pośredniku, bo to jest dlatego, że tamto można było, tylko że było tak niebezpieczne dla człowieka. No i w ogóle pokazało, że człowiek niedoskonały nie potrafi wypełniać doskonałego prawa Bożego doskonale, bo tak jak apostoł Jakub, powiedział, że jeśli by w jednym upadł, to jest winien całego prawa. Proszę bardzo.
Taka jedna różnica, że tak jak wspominali bracia, że naród żydowski musiał wypełniać, żeby żyć w momencie, kiedy by zgrzeszył, no to umierał. Natomiast on nie miał czego stracić. Tu jest przez ofiarę Pana Jezusa, każdy ma życie, które musi walczyć po to, musi walczyć o to obojętnie, czy w wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia będzie musiał walczyć, aby tego życia nie utracić.
Co dostał w darze.
Co dostał w darze. Więc tam była całkowicie odwrotna sytuacja, bo tam wypełniając mógł żyć, a tutaj otrzymał życie z łaski, ale musi walczyć o to, ażeby tego życia nie utracić.
Dziękuję bratu. No taką myśl właśnie, chyba braterstwo się zgadzamy, że to jest jedna z różnic, bo to nie jest jedyna różnica, ale to jest dosyć istotna różnica. Dlatego braterstwo mówimy czasami w naszej literaturze, są takie zapisy, że przymierze zakonu jest obrazem na lepsze przymierze, na to nowe przymierze. To jest figuralne Królestwo Boże czasu wieku tysiąclecia. Że są prawa, przykazania, które przestrzegasz i będziesz żył. Ale to nowe przymierze będzie tyle lepsze, że one się w pewnym momencie, Bóg przeprowadzi próbę i da człowiekowi życie wieczne i już więcej, tenże człowiek nie będzie w niebezpieczeństwie upadku, odstąpienia, kuszenia, A tam zawsze było to ryzyko. Tak jak w przypowieściach Salomona jest napisane, cóż pomoże człowiekowi, chociażby żył 2-3 tysiące lat, ale wszakże gdy zgrzeszy, umrze. Jest takie braterstwo werset. I to się odnosi do narodu żydowskiego. Teraz najprostsze braterstwa różnica. To, co już było wielokrotnie wymieniane. Że dawało życie na poziomie ziemskim, a wiek Ewangelii daje życie na poziomie duchowym. No, jeżeli mówimy, kto spełnia warunki. I tak samo jakby ktoś w narodzie żydowskim spełniał warunki, by dostał takie życie, a tu po spełnieniu warunków daje życie na poziomie duchowym. I co jeszcze należy dodać? Proszę? I może na poziomie boskim. I werset jaki zacytujemy? Który tą różnicę pokazuje na wiek Ewangelii. Braterstwo szukają, ja pamiętam, o którym myślę. No. Co Jezus zrobił? Apostoł Paweł wypowiadał o naszym Panu. Przez Ewangelię. Ewangelia to jest wyprowadzenie nauki o życiu wiecznym dla wszystkich ludzi, ale wyprowadzeniu również o życiu, które jest nieśmiertelne. To jest nauka Ewangelii. To jest właśnie ta zasadnicza różnica. Co jeszcze, braterstwo, jaki werset możemy zacytować? Ja pamiętam, jak pewnego razu przyszedł do mnie, już niestety, ale tam może z 25 lat temu, brat Piotrek Litkowicz, i po rozmowie z pewnym człowiekiem, kolegą, chyba zainteresowanym jednak pod względem religijnym bardzo, i on powiedział, braterstwo, takie słowa. I ja je do dzisiejszego dnia pamiętam, co mi Piotrek powtórzył, co mu ten człowiek powiedział. Że wy tak mówiąc, że są jakieś, że możecie być spadkobiercami obietnicy, boską naturę możecie otrzymać, to jest, że czynicie się takimi wyjątkowymi. Że sobie przywłaszczacie takie rzeczy, że drudzy to są tacy, a wy to jesteście tacy. I chciałbym, żebyśmy, braterstwo, bracie Piotrze, pamiętasz to? No. Na to musimy dać dowody biblijne. Jeden już mamy zacytowany, że to nie jest nasz wymysł, bo naprawdę tu jest to ryzyko. Możemy coś wymyśleć jako społeczność, czego nie ma w Biblii. I dlatego te wersety powinniśmy dobrze mieć. No, brat Bronek.
Drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział, 3 i 4 werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość.
Dziękuję. To jedna jest werset. To jest z Księgi Objawienia. Tak? No, w liście Piotra jest braterstwo, jeszcze jest werset. Bardzo taki znamienny. Pierwszy rozdział, werset 3, przeczytam. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych. I póki co ten werset nie powiedział do czego. I werset 4 mówi tak. Ku dziedzictwu nieskazitelnemu. Co to znaczy słowo nieskazitelne dziedzictwo? Bracia, jak to uważamy? Bracie Sochacki, co to jest nieskazitelne? Coś, co nie jest skazitelne.
Jest już doskonałym, nie ma lepszego dziedzictwa niż to, czyli tak jakby współdziedziczy, tak jak mówi do Rzymian apostoł Paweł też ten werset, można, że staniecie się współdziedzicami z Chrystusem. Jakby nie ma niczego, co może być lepsze. Nie można niczego lepszego osiągnąć. Jakby no to tak, ale nie ma skażenia na tym żadnego. Tak. Nie ma...
Ale dziedzictwo adamowe, ja z bratem będę rozmawiał. Adam jako dziedzic Boży dostał raj. I co, było to dziedzictwo nieskazitelne?
Czy ono się okazało się, że Adam nie może, znaczy, że ono jest skazitelne, bo może ulec skażeniu.
Tak, czyli nie jest o takim dziedzictwie. Tu nie mówi o takim dziedzictwie.
Ktoś może być, tak jak Adam, w stanie, powiedzmy, nieskażonym, czyli jakby na początku był w stanie nieskażonym, ale skażeniu może ulec. Tu mówimy o takim, które nie ulegnie nigdy skażeniu.
Tak. A i które to dziedzictwo, bracie Suchanek, nie ulega skażeniu? Co jest, nie może się zbrudzić, o inaczej, co nie może zbrukać się grzechem?
Nie wiem, co brat ma na myśli akurat, ale tu czytam...
Trudno czasami trafić. Ja przepraszam trochę, żeby nie było napięcia jakiegoś.
Czytam list pierwszy do Koryntian, 15 rozdział o tej przemianie, co skazitelnego odziedziczy nieskazitelność, co śmiertelnego nieśmiertelność.
No ja rozumiem, czyli tam jest skazitelne mamy nasze ciała i one ulegają skażeniu, tak jak brat Sochacki powiedział. Były doskonałe, ale zniszczalne, bo zgrzeszył i go zniszczyć. A czego zniszczyć nie można? I co nie może być grzeszne? Nigdy grzeszne nie może być. No, bracie Piotrze?
Który odmienił chwałę nieskazitelnego Boga.
No. Bóg nawet jest, boska natura to jest taka, która nie grzeszy. Mało tego, pamiętacie, co ten ślepiec powiedział? Którego Pan Jezus uzdrowił, jak go się pytali, to jaką to mocą, to pamiętacie jego słowa? Tak. Mówi, jaką mocą on to zrobił, ja nie wiem. Ale ja wiem jedno, że Bóg grzeszników nie wysłuchiwa. Że nawet nie wysłuchiwa, bo tam chodzi, że było wysłuchane. Bo Bóg z grzechem nie ma nic stycznego. I to jest natura, która nie ulega według tego wersetu skażeniu i nie można jest zniszczyć. Nieskazitelna, niezniszczalna. Drugie to braterstwo określenie jest niepokalanem. To jest niepokalane. To się nie może pokalać grzechem. Niezwiędnemu w niebiesie dla was zachowanego. Aby doświadczenie wiary daleko droższe niż złoto, które ginie, które jednak przez ogień doświadczenie znalezione było wam ku chwale i ku czci i sławie w objawienie Jezusa Chrystusa. To znaczy, bracie Sygnowski, kiedy? Kiedy ta nagroda zostanie dana? To dziedzictwo Kościołowi kiedy zostanie przekazane? Proszę?
W czasie wtórnej obecności.
No ale ja proszę dokładnie. W tym wypadku chcę dokładną. No nie powie datę, ale czas. Czas wtórnej obecności to jest czas do końca wieku tysiąclecia. Zgadzamy się? To przy końcu tysiąclecia? No chyba nie. Po weselu barankowym. Tak, tak to rozumiemy. To jest początek apokalipsy, ale to już jest zupełnie inny temat. Że Kościół wtedy otrzyma takie dziedzictwo. Jaki jeszcze werset zacytujemy? Bracie Olek?
Werset z Ewangelii Jana, 5 rozdział i 20. Dwudziesty szósty werset. Albowiem jako ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał żywot w samym sobie. Mówi tutaj o tej nieskazitelności, czyli mówi o tym, że życie takie, jakie ma Pan Bóg, takie, jakie ma Pan nasz Jezus Chrystus, takie samo życie otrzyma Kościół. Życie, w którym śmierć nie ma możliwości bycia. Gdzie istota, która będzie członkiem Kościoła, nie będzie miała możliwości zgrzeszyć. Dziękuję.
Tak, nie będzie możliwości zgrzeszyć. A czasami mówimy tak, jaka jest różnica braterstwa pomiędzy nieśmiertelnością a życiem wiecznym? Długości życia. No, proszę? No jaka jest różnica? Że Bóg jest nieśmiertelny, a rodzaj ludzki po tysiącleciu będzie miał życie wieczne. No. No jeszcze raz brat powtórzy, bo...
Nieśmiertelność to jest niezależny żywot od nikogo. Czyli ma żywot sam w sobie. Natomiast życie wieczne zawsze jest na warunkach posłuszeństwa. Jak aniołowie mają na warunkach posłuszeństwa i wszystkie inne istoty, które będą w przyszłości miały pojednanie z Bogiem, również będą na warunkach posłuszeństwa. Nie będą mieć wiecznego życia, bo nie będą zależni od siebie, tylko od Boga będą zależni, jeżeli będą posłuszni. Dziękuję.
Dziękuję, bratu. Czyli braterstwo, myśl jest ta, którą brat wyraził, że jeżeli chodzi o długość życia, to czy to jest nieśmiertelne życie, czy to jest życie wieczne, to długość jest zawsze jednakowa, bo jeśli byśmy zrobili linię ciągłą, to zaczynamy ją od kropki, jeżeli chodzi o życie wieczne, możemy postawić kiedyś kropkę, że się ona skończy? Nie można. Dokładnie tak samo jest z nieśmiertelnością. Tam nie ma końca. Jeżeli chodzi o długość życia, to jest identyczna. Po prostu wiecznie. To się nigdy nie skończone. Tylko jest ta różnica, którą brat nadmienił, że to jest życie niezależne od czynników zewnętrznych. To jest boska natura, niezależna od czynników zewnętrznych, a życie jakiegokolwiek stworzenia Bożego, oprócz natury boskiej, będzie zależne od czynników zewnętrznych, włącznie z naturą anielską. Czy serafinowie są zależni od czynników zewnętrznych. Proszę bardzo, jeszcze jaki werset byśmy chcieli zacytować, który taki jest? Proszę, bracie.
Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 53.
Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Więc tu bardzo mocno apostoł podkreśla to życie niezależne od innego źródła życia. Jeszcze odnośnie obietnicy, to mam na uwadze list do Rzymian. Bardzo często jak czytamy o usprawiedliwieniu, to nie zawsze wyłapujemy ten szczegół. Rozdział 5, werset 1 i 2. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Więc tu wyraźnie podaje drogę dojścia do tej wysokiej nagrody, do tego życia niezniszczalnego. Że to jest przez wiarę z Jezusa Chrystusa musimy najpierw uwierzyć, żeby być usprawiedliwieni i później dopiero Pan Bóg podaje nam tą ofertę uczestnica w powołaniu niebieskim, którego finalnym punktem jest właśnie udział w nadziei chwały Bożej.
Dziękuję. Proszę, bracie Tomku.
Dziękuję. Czy ja tak na to pytanie, które brat ręką tak wskazał, dlaczego my tacy duzi możemy się czuć w stosunku do tych małych. Wydaje mi się, że jakby może trochę taka przekorna jest ta historia w liście do Rzymian w 11 rozdziale. Ona jakby dla mnie tak dobitnie mi pokazuje, że jakby możemy czuć się uprzywilejowani, ale też z drugiej strony jakby musimy czuć pewnego rodzaju odpowiedzialność za to, że nawet tak się czujemy. Tutaj ta historia, w której jest zapisany 11 rozdział od może 17 przeczytam. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na nich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, czyli jeżeli taka sytuacja w ogóle zaistnieje, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. 19 werset. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. I tutaj jest ten słowo, że wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. W innym przekładzie nie jest wzbijaj się w pychę, tylko jakby chlub się. Jakby czuj taką chlubę z tego powodu. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi, tu jest do tego ostrzeżenia, jeśli nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi również ciebie. Wydaje mi się tutaj też jakby jest pewnego rodzaju wywód, pewnie będzie za tym dalej mówił, jeżeli chodzi o powołanie właśnie niebieskie, jeżeli chodzi o rozróżnienie tych, którzy nawet z tego narodu izraelskiego, tej garstki, która pozostała i tutaj na przykład 11, 5 werset mówi, że podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru z łaski. jeśli chodzi o naród izraelski, ale to myślę, że to będzie za chwilę. Dziękuję.
Dziękuję. Brat jeszcze Mirek prosił.
Jeszcze jeden, myślę, bardzo ważny werset, który mówi o nieskazitelności, o wysokości chwały. List do Filipian, 3:21. Który przemieni ciała nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może.
Dziękuję. A ja bym teraz, braterstwo, takie zadał, takie dziwne pytanie. Który z tych argumentów jest najlepszy? Zauważmy, nie chcę odpowiedzi, zauważmy, że do każdego z nas trafia inny prawdopodobnie werset. One są, wszystkie są pewnego rodzaju całością i ja bym powiedział tak, no to jest coś wyjątkowego. To jest wręcz coś niespotykanego, że taka nadzieja jest nam zaoferowana, taka obietnica. Bo ta obietnica, wierzymy, ona już się raczej nigdy nie powtórzy. Że można dojść do natury boskiej. I co jest, może to nie jest, żeby zachęcać ludzi w tym znaczeniu, spotykam człowieka i mówię mu, słuchaj, możesz stać się naturę boską otrzymać. To nie tędy droga. Ale prędzej czy później do tego trzeba dojść. Bo pamiętamy, które słowa, które są powiedziane, że wszyscy, którzy przychodzą do Boga, wiedzieć muszą, że jest Bóg i że co? Nagrodę daje tym, którzy go miłują. Że wręcz nie dla nagrody, ale nagroda jest. I zauważmy, jaka jest nagroda. Bracie Łukasz, dziwisz się, że taka jest nagroda? A ja się nie dziwię. Bo wiesz, jak ja bym ci miał dać prezent, to ja nie wiem, co ja bym ci dał. No, wymyśl sobie coś, co byś chciał. To ja mogę ci dać prezent na moim poziomie. Ale a tu prezent dał kto? Bóg. I wielkość prezentu świadczy o wielkości kogo? Boga. Braterstwo, to jest właśnie, jeżeli mówimy o miłości, co brat Piotr tutaj Kubic zwraca uwagę, to tu jest pokazana właśnie, Bóg dał prezent. A że wielki jest, to dał wielki prezent. No ja bym takiego wam nie dał prezentu, bo ja mogę dać, nie wiem, no co wam mogę dać od siebie. Wręcz to byłoby, no byle co wręcz bym powiedział w tym stosunku. Po prostu, bo nie mam co dać. Ale Bóg dał cudowny prezent, bo cudowny jest. I to jest, nie wstydźmy się tego. To czasami jest dziwne. Ja też się spotkałem z takimi opiniami, że tam wymyślacie jakieś tam boską naturę, jakiś kościół porobiony. Nie, braterstwo, myśmy nie zrobili kościoła. Myśmy nie wymyślili go. To był ktoś mądrzejszy, wspanialszy, który tak zaplanował i zresztą zaplanował kiedy? Tak. Nowe stworzenie przejrzane przed założeniem świata. Tak samo jak odkupiciel, baranek Boży został przewidziany przed założeniem świata, a zabity? Nie. Jak człowieka stworzył. Jak człowiek został stworzony, baranek został zabity, bo było wiadomo, że ten baranek będzie potrzebny, bo Bóg Biblię pisze z perspektywy już dokonanej. To jakby się już stało. I dlatego, no zresztą to jest werset, ale to jest inny temat. Nie będziemy do tego wracać. Czyli nie musimy się tego w ogóle obawiać. Wstydzić, bym powiedział. Przejdźmy, braterstwo, kto powołuje? Kto powołuje? Kto jest tym, który powołuje? Tu brat Bywalec przeczytał pewnego rodzaju procedurę. Zauważmy, ona jest zapisana w liście do Rzymian. Prawda? Jest proces zapisany i troszeczkę może o tym procesie powiedzmy. Że najpierw to trzeba być co? Pierwszy werset 5 rozdziału. Trzeba mieć co? Usprawiedliwienie. Będąc usprawiedliwiony z wiary, pokój mamy przed Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Potrzebuje usprawiedliwienie, bracie Skoczylas, co? W naszym życiu. Co potrzebuje być usprawiedliwione w naszym życiu?
No, wszyscy, czemu grzech przyszedł na świat i że sam grzeszy, no musi być zwolniony z tego grzechu, żeby mieć pokój z Bogiem. No musi być czystym. Pan Bóg się nieczystego nie dotyka. Dlatego jest potrzebne usprawiedliwienie, a że nie jesteśmy doskonałymi, no ktoś musi za nas jakby to gwarantować to usprawiedliwienie, dać nam tą czystą szatę.
No tak, ale właśnie, braterstwo, nie chcę o nauce o usprawiedliwieniu, choć ona jest bardzo z tym związana. Cel usprawiedliwienia. Po co jest usprawiedliwienie i po co apostoł Paweł tu zacytował, tak jak brat Walenty słusznie powiedział, że nie zwraca się uwagi na werset właśnie ten, zakończenie tego drugiego. Cytujemy początek tego listu, tego wersetu o usprawiedliwieniu z wiary i mówimy pokój mamy z Bogiem. Ale cel usprawiedliwienia to jest dalej podany. Cel, żeby do tego osiągnąć. A jeżeli mówimy o usprawiedliwieniu w naszej społeczności, to usprawiedliwienie jest w jakim celu? W społeczności z Panem Bogiem. Ale co musi być usprawiedliwione? Jeżeli tak jest, kiedyś były stawiane, braterstwo, takie pytania. Czy potrzebuje nowa wola? Nowe stworzenie nie grzeszy, prawda? Stara wola? No, dlaczego nie? Bo powinna być utopiona. Powinna być. No, w dobrym przypadku tym... Nie teoretycznie, bracie. Nie, tu nie ma teorii. To jest faktycznie, jeżeli ktoś naprawdę jest usprawiedliwiony i Bóg go przyjmuje, to on naprawdę, jego wola musi umrzeć. Bo to, że umrze, jest warunkiem spłodzenia dopiero, że Bóg spłodzi kogoś, co jest świadomy tego, co robi. Czyli nowe stworzenie nie potrzebuje usprawiedliwienia, stara wola umarła, powinna umrzeć, możemy tak sformułować, ale mamy co?
Ciało.
I ciało, które jest grzeszne. Ciało potrzebuje być okryte. Ale jeżeli jest okryte, to to ciało jest uznawane jako, bracie Sławku, jakie? No, ale inne słowa użyj teraz.
Tylko czyste, powiedzmy.
Czyste, a czyste to znaczy bez grzechu.
Człowiek, który był... Mogę?
Ten, no proszę.
No człowiek, który znalazł się, dlaczego, gdzie jesteś? No wszak. A dlaczego? Bo jestem na
tak.
Więc tutaj jest stan grzechu. No, a dlaczego jest? Czemu? No bo zgrzeszył.
No.
Jeżeli ktoś jest odkryty, to znaczy, że jest... bez grzechu.
Bez grzechu? A Adam bez grzechu, jak był, to nazywamy, że Adam był wtedy jaki?
Doskonały,
braterstwo. I mówimy tylko, że to jest doskonałość czyja? Chrystusowa. Właśnie. To jest doskonałość, którą żeśmy otrzymali. A jeśliśmy ją otrzymali, to w jakim celu żeśmy tą doskonałość otrzymali? Z wiary, na podstawie naszej wiary. No. No. I jaki werset musimy zacytować? No. Tak. No, brat przeczyta.
Rzymian 12:1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.
Dziękuję. A Pan Jezus jak wchodził do Jordanu, to co złożył w ofierze? Doskonałe ciało. Pamiętamy ten werset z listu do Żydów, który mówi o Panu Jezusie, że co? Ofiary i obiaty nie chciałeś, ale mi co?
Ciało
sposobiłeś. Pan Jezus urodzenia dostał, bo był Synem Bożym, dostał doskonałe ciało i te doskonałe ciało złożył w ofierze. A tu mowa jest o naszym usprawiedliwieniu przez wiarę. Mamy wiarę po to, żeby być usprawiedliwiony. Czyli uznany za doskonały, a celem tego uznania jest po to, żebyśmy to ciało złożyli na wzór Pana Jezusa w ofierze. I to jest warunkiem wejścia do... W jaki stan? No, stan spłodzenia, to tak, na pewno też. Ale wcześniej jeszcze czynimy to, mówimy, poprzez chrzest. A to jest przejście, bracie Leszku Szarkowicz. No, poświęcenia... Ale jeszcze słowa Pana Jezusa, jakie byśmy zacytowali. No pokazał dwie drogi, prawda? Pokazał czy nie? Że jedna droga, która jest szeroka, która wiedzie ku zatraceniu, a druga jest wąska, która wiedzie ku żywotowi. I to jest wejście przez ciasną bramę ofiary. A żeby zrozumieć w ogóle, jak się wchodzi przez ciasną bramę, to Pan Jezus dał, no bracie Sławku, jaki przykład? Bo teraz już mnie słuchałeś. To jaki przykład dał? Żeby móc wejść przez ciasną bramę. Że nie wszyscy mogą tam wejść, bo czasami coś mają na plecach. Ja się, bratesku, teraz przyznam do czegoś. Ja jak zacząłem na zebrania chodzić, no to znaczy zaczęli mnie rodzice prowadzać. Miałem gdzieś tyle lat, po komunii byłem, jak słyszałem przez ucho igielne przejść, no przecież to jest niemożliwe. I miałem na uwadze ucho od igły. No przecież jak wielbłąd przez ucho od igły przejdzie. A dla nas to już tak na marginesie, ale dla nas to jest cudowna nauka. Wszystko, co niesiemy, pewien bagaż, to żeby przy ofierze ten bagaż z siebie co? Złożyć. Żeby przyjść taki, jaki jesteśmy, w czystym usprawiedliwieniu. I wtedy wchodzimy na wąską drogę ofiary. Ofiary, poświęcenia, to jest różnie w naszej społeczności nazywane. Jedne mniej zasadne, drugie więcej zasadne. Nie będziemy tu o tym mówili. Ale braterstwo, jaki trzeba być, żeby tam wejść? Teraz ten element dla nas najważniejszy. Bo każdy może wejść, braterstwo? Może każdy wejść? Proszę? Najpierw trzeba co? Być wierzący, usprawiedliwiony. Trzeba coś mieć. A oprócz czego jeszcze co? No ale co jeszcze trzeba zrobić? Odpowiedni charakter, tak. Trzeba mieć odpowiedni charakter. A na czym polega ten odpowiedni charakter, bracie Sławku? Jaki to jest odpowiedni charakter? No. Jaki to jest odpowiedni charakter, braterstwo? No, owoce Ducha Świętego mamy wyrabiać. Dopiero. Tak. No, braterstwo, jeżeli niosę ze sobą, powiedzmy, nie wiem co, moje bogate konto, braterstwo, przyjmijmy, że mamy jakieś konto i tam one coś jest napisane. Jeżeli mam ze sobą aspiracje jakieś, apostoł Paweł sobie powiedział tak o sobie. Ja dla Chrystusa to sobie wszystko poczytam za szkodę i, no, w Biblii Gdańskiej mówi zagnuj, za śmieci. To najpierw trzeba wziąć i co zrobić? Upokorzyć się, inaczej te myślą apostoła Pawła, to trzeba te śmieci co? Zrzucić. Trzeba wyrzec się ludzkich aspiracji, ludzkich ambicji, ludzkich celów. A żeby to się zrobić, to trzeba być człowiekiem, bracie Staszku, jaki? Nie, a nikt nie mówi, że lekko będzie.
No. Jezus, oczywiście.
No, uznać się, że jest grzesznym, do tego jeszcze dojdziemy. To jest daleko już za nami. To jest daleko za nami. To jest podstawa wszystkiego.
Być pokorny. Przede wszystkim tak. Być pokorny.
Braterstwo, a jak to pokora działa? Co to znaczy człowiek pokorny? Bracie Litkowicz, Piotrek. Człowiek pokorny, a człowiek niepokorny. Pokaż może na jakimś rysunku, na jakimś historii. No. Da się powiedzieć coś takiego, czy nie? No bo wiecie, my mamy cudowną naukę. Mówimy, trzeba się poświęcać, trzeba być pokorny, trzeba być uniżony, ale co to znaczy w życiu? No, to znaczy w czym?
Jego postępowanie wobec narodu izraelskiego, wobec Pana Boga, wypełnianiu woli Bożej, jaką przyjął. Ja myślę, że bardzo ładnie pokazane jest, rzeczą jest, że najpokorniejszy z ludzi był.
No to mamy werset, ale właśnie w czym ta pokora się objawiała? Bracie Piotrek, coś na pewno chcesz powiedzieć, Kubic, bo słyszę, że mówisz. Proszę mi powiedz też, nam.
Ja przyznam się, że po prostu nie jestem w stanie nadążyć.
No, bracie, nie martw się, ja czasami za sobą nie nadążam, także... Proszę? O, mamy już przykład. Człowieka pokornego. I w czym tam różnica polegała? Proszę?
Widział swój stan.
Widział swój stan. No jeżeli ktoś się widzi no, dobrym, no to co, źle? Jak dobry jest? No bracie sadowy.
Jest bardzo prosty wskaźnik, czy ktoś jest pokorny, czy nie. Pokorny to znaczy umieć uznać drugiego za wyższego nad siebie. To jest wyznacznik pokory. Jeżeli potrafię uznać, że każdy brat, siostra jest wyższy niż ja. Dziękuję. Nie mówiąc oczywiście o uznaniu wyższości Pana Boga, Pana Jezusa, to już no, ale nie podlega właśnie, dyskusji, ale w praktyce, w życiu codziennym to jest umieć uznać czyjąś wyższość nad swoją.
No ale ja skorzystam z tego przykładu, co brat mówi, bo tak my tak podajemy często. No ale bracia, jeżeli by ktoś postrzegł tak, i to byłoby prawdą, co teraz mówię, że więcej pracuje, więcej łoży na pracę pańską, więcej służy, w zboże się angażuje, wyrozumienie, no dołóżmy, jeszcze ma, a drugi jest, no taki, wiecie, ani tam się nie udziela, ani nie tego. I jak go traktować wyższym?
No. W tej historii chyba tam kluczowe jest jedno słowo, bo przecież ten faryzeusz, on mówił prawdę. On tak, to robił, no, naprawdę ja robił. Tylko jest jedno słowo. Dziękuję Ci, Panie Boże, że nie jestem jako tamten. A tego drugiego miał za po prostu za nic.
No na pewno. No, brat Honkisz? No, zakładamy, że nie można założyć, że ktoś, kto dużo pracuje, to do jakichś tam robi celów niewłaściwych.
Każdy się musi starać, żeby Bóg też wybiera, powołuje według swojego uznania. I my nie możemy, tak byśmy, praktyczny przykład, jakbyśmy dzisiaj wyszli i powiedzieli, że oto się zebrało, nie wiem, grono powołanych, a inni nie mogą być powołani. Albo jakby to nie jest nasza sprawa. Nie jest nasza sprawa ocenianie innego człowieka, czy Bóg. Brat tam przytoczył wcześniej przypowieść o synu marnotrawnym. No on przecież, jakbyśmy dzisiaj tego człowieka zobaczyli w momencie, kiedy on grzeszył, no to każdy z nas, no taki mamy taką jakąś chęć, żeby go osądzić, już powiedzieć to, on się nie liczy. Okazuje się, że na końcu większą radość sprawił Bogu niż może nie jeden z nas, prawda? I tak jest w naszym życiu, że widzimy człowieka w jakimś stanie i chcielibyśmy od razu budować na tym siebie. Nie na tym to polega, to są tajemnice Boże i nie wnikajmy, kogo Bóg w jakim momencie powoła, tylko się o siebie starajmy.
Bracie, jestem daleki od tego, kogo i w jakim czasie. Ja nie chcę wchodzić w kompetencje Pana Boga i ja nikogo powoływał nie będę, ani przed nikim nie zamykamy, bracie, drogi. Ale jeżeli mówimy, że Pan Jezus... Jeżeli Pan Jezus powiedział, że przechodźcie przez ciasną bramę, a żeby przejść przez ciasną bramę trzeba zjąć bagaż, to próbujemy to tłumaczyć. Co to znaczy, prawda?
Bagażem może być taka chęć też osądzenia innego. Wiele rzeczy jest naszym bagażem.
No to dlatego...
Materialne mogą być rzeczy, tak. Złe postępowanie, jakaś złośliwość sobie, może być obmowa, może być... Wiele rzeczy jest tym bagażem, które trzeba się pozbyć, ale też chęć osądzenia drugiego człowieka, że on jest... Że on źle postępuje też z tym bagażem. Musimy być wolni w zaufaniu, jakby też nabrać zaufania, że to jest możliwe, bo tam było, uczniowie wtedy zwątpili, powiedzieli, ale to w takim razie to jest niemożliwe zbawienie. Ale musimy też zaufać, że jest możliwe.
Nie, oczywiście, ale tak jak brat powiedział, te rzeczy zdejmujemy i patrzymy na Pana Jezusa i że o tym Pan Jezus był pokorny. I chcemy tą pokorę na tej zasadzie pokazać, jak ona dla nas trafia, czym ona w życiu naszym jest. Proszę. No to wiemy, bratesko, są pewne prawdy, które są oczywiste. Bracie Honkisz, bo już zgłaszał się wcześniej.
Można by przytoczyć tych słów, które są w pierwszym liście do Koryntów napisane. W pierwszym rozdziale 26. Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewielu zacnego rodu, ale co głupiego jest u świata, tego to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. I tak dalej, bo chodzi o to, że pokora polega na tym, że my jako ludzie nie możemy nic, że wszystko jest od Boga, nie? Czyli musimy uznać, że wszystko pochodzi od Boga. Bo czasami ktoś może, jakby był... uważał się za mądrego, to może by uznawał, że część to jest jego, A my nic nie wnosimy, wszystko mamy od Boga. Tu myślę, że też ta pokora się objawia.
Dziękuję. Bratesło, wzięło się to z tego, co brat Sadowy powiedział i bardzo słusznie, bo zacytował werset. To jest z listu do Filipensów. To nie jest nasz werset, to jest werset biblijny, gdzie apostoł Paweł mówi, miejcie jednych za wyższych nad siebie. Jedni drugich za wyższych nad siebie. Czyli, że każdego brata, każdą siostrę, mimo tego, jakim jest, ma mieć tą świadomość, że on może być wyższy niż ja. I teraz tylko moje pytanie polegało na tym, jak to jest możliwe, jeżeli by ktoś powiedział, ja więcej pracuję i to było prawdą, że więcej pracuję, nie wydawało mu się, że on więcej, bo może się komuś wydawać, co nie być prawdą, ale jest prawdą, udziela się, ma finanse, łoży na pracę pańską, braciom służy, gościnny jest, wszystkie elementy spełnia, a patrzy na drugiego, który się mniej udziela, mniej pracuje, mniej gościnny i może i dalej ma słowa apostoła, który mówi, wyższego go miej nad siebie. I pytanie, rzecz polega na tym, kiedy. Jak to jest możliwe do zrealizowania? Bratelstwo, to jest bardzo proste wytłumaczenie. Bardzo proste. Pan Jezus na to dał przypowieść o roli. O roli. Rola, na której padło dobre słowo. Dobre słowo to jest nauka ewangeliczna. Rolą jest każdy z nas. Jeżeli spada na ugór, bym tak powiedział, na ziemię klasy szóstej, jeszcze Z pod zalesienie, no to wiecie, ja kiedyś zboże wysiałem na takiej ziemi, no urosło takie, to takie malutkie i takie nędzne, ale urosło. Wysiejesz na klasy pierwszej, zresztą Pan Jezus to powiedział, wyda jaki plon? No stokrotny wyda, to jest 100% możliwości. I w tej przypowieści Pan Jezus pokazał, że nie można nam patrzeć na to, kto jak pracuje i ile pracuje. Bo nikt z nas nie wie, kto jest jaką rolą. Ile kto z nas może, braterstwo. A dlatego, że ja nie wiem, ile jest dla mnie te moje 100% moich możliwości, to nie mogę patrzeć na drugiego, który mniej pracuje, że on nie ma 100% już możliwości zrobionych. On może jak najbardziej być lepszym niż ja. I tak byśmy go powinni widzieć. Jedni drugich za wyższych, że chociaż teoretycznie mniej pracuje, ale on może być taki tak lepszy, bo on bardziej się te jego 30% to jest 100% moich 100% jego możliwości, a moje 60 czy tam 59 będzie, chociaż będzie więcej, to w oczach Bożych będzie mniej. I to jest, braterstwo, wyznacznik, że jeżeli tak patrzymy na społeczność, to każdy obok mnie jest wyższy nade mnie. Bo ja nie mam prawa osądzić, ile ja mogę zrobić i każdego powinniśmy tymi oczyma widzieć. Według mnie bardzo czytelny przykład, żeby jedni drugich za wyższych na siebie mieć. I wtedy zamyka bardzo często nasze wiele dyskusji. Że ktoś coś tam nie robi, czy coś. Bratesło, nie ma dyskusji. Być może on nie musi. Proszę.
Do tego, co bracie Janku powiedziałeś, można dodać słowa apostoła Pawła, który mówi, szukaj powodu do chluby w sobie samym, a nie przez porównanie, w porównaniu się z drugim. Ja to z pamięci cytuję, nie wiem czy poprawnie, ale w każdym razie no, intencją tego jest to, żeby po prostu patrzeć jakby na swoją osobę, a nie patrzeć bokiem, że brat może mniej się udziela, czy mniej robi ode mnie. Dziękuję.
No, jest bardzo wiele dowodów właśnie na tą myśl, braterstwo. To nie jest myśl niebiblijna, ona jest jak najbardziej biblijna. Braterstwo, apostoł Paweł bardzo dużo pracował. Ktoś pracuje więcej niż apostoł Paweł? No nie. Chyba nikt się nie ma odwagi powiedzieć. A powiedział, wszystko wykonawszy, jesteśmy co? Sługami nieużytecznymi. No i na tym chciałbym, przynajmniej ten wątek, braterstwo, zamknąć. Kto powołuje? I z jakiego miejsca, powiedzmy, z jakiego stanu powołuje? No już, żeby uściślić jeszcze sobie raz to powtórzyć. Bracie Wójciak.
Powołuje Pan Bóg. Jeżeli byśmy spojrzeli na obraz czyni przybytku, to powołuje dziedzicę.
No ale inaczej to przełóż to. Powiedz to samo, tylko innymi słowami.
Powołuje w stanie usprawiedliwionych wiary.
Czyli najpierw trzeba mieć pewnego rodzaju już społeczność, rozumie to brat powiedział. Na nie powołuje Pan Jezus?
Nie. Bo w takim razie, jak Pan Jezus też, sam sobie czci nie bierze.
Pan Jezus też był powołany.
No, to, że był powołany, to na pewno prawda. No, co należy by powiedzieć? No, bracie Sławku.
Może zastanawiając się nad tym pytaniem, doszliśmy do wniosku wspólnie, że powołuje Pan Bóg za pośrednictwem Pana Jezusa.
Albo przez Pana Jezusa.
No, a wersety? Spróbujemy wersety dać? No, brat czyta.
Ewangelia Jana 6,44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
No Ojciec, a ja braciom przeczytam drugi werset. Między którymi jesteście i wy powołani od Jezusa Chrystusa. No czasami ludzie niektórzy mówią, w Biblii to wszystko jest i tak, jak tam sobie życzysz. To jak? To w końcu kto cię, bracie Tomku, powołał?
To jest kwestia, którą cały czas rozważam, jak to wygląda powołanie. Ja jestem przekonany o Bożym powołaniu, że Pan Bóg powołuje. Zresztą to wynika też ze słów Pana Jezusa, który mówi o tym rozdzielaniu nagród później synom Zebedeusza, prawda? Ale dlaczego apostoł Święty Paweł pisze tak wprost w liście do Rzymian, że to jest powołanie Jezusa Chrystusa? Nie wiem.
No proszę, bracie. Tu brat. Teraz.
Ja bym tu przytoczył obraz Abrahama, który posłał swego sługę, aby przyprowadzić małżonkę dla swego syna. I tu właśnie ten obraz, Pan Bóg powołuje, znaczy posyła sługę, czyli tu jest obraz Ducha Świętego, czyli Pan Bóg czyni wszystko przez Ducha Świętego i wybiera małżonkę dla swego syna. Taki mam właśnie.
Brat Sadowy najpierw, a potem brat Olek.
Wersety, które mówią wyraźnie, kto powołuje. Pierwszy list świętego Piotra, 5 rozdział, werset 10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Inny fragment. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, 2 rozdział, wersety 11 i 12. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. I jeszcze jeden werset, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, werset 39. On jest jakby myśl poprzedzona innymi słowami, ale ja przeczytam tylko ten fragment. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Dziękuję.
No dobrze. W tym kierunku... No, jeszcze tu brat prosi, tak? Bracie Skoczylas? Zaraz.
Pan Jezus powołuje wszystkich do domu wiary, do tego, aby stać się dzieckiem Bożym, rodziną Bożą. A z tej rodziny Bożej Bóg wybiera oblubienicę synowi swemu, to Panu Jezusowi Chrystusowi. No więc pieczęć ducha i właśnie zbudzenie to pochodzi od Pana Boga. Natomiast do domu wiary, do rodziny Bożej, do dzieci Bożej powołuje Jezus Chrystus.
Dziękuję. To brat prosił. Proszę.
Może przeczytam też kawałeczek dalej, list do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset do 30. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
No, dziękuję. Tu brat Tomek jeszcze prosił. Tu Tomek Kupski.
Myślę, że ten werset, nie mogę teraz akurat go znaleźć, gdzie nikt nie może przystąpić do Boga jak tylko przez Jezusa, więc wydaje mi się, że jakby dla mnie to jest rzecz taka, no, niezachwiana, że to jakby to, co, od czego brat zaczął z Ewangelii Jana z 17 rozdziału, tych dwóch jakby przeciwstawnych notabene wersetów chwały, jakby pokazuje, że jedność w Chrystusie i w Bogu jest czymś, no, nierozerwalnym, że tego się nie da jakby rozrzucić. Wydaje mi się, że nawet żeśmy tego nie wyjaśnili, może brat zadał pytanie, myśmy do końca może tego pytania jakby nie odpowiedzieli, bo 22 pisze wyraźnie, że ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy. Aby oni byli jedno, jak my, czyli ja z Bogiem, ty Panie, żebyśmy byli jedno. Czyli żeby oni również byli. 24 mówi, że chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. I wcześniej wersety piszą, że a teraz ty mnie uwielbi. Czyli też pisze jakby w czasie przyszłym. Ty mnie, Panie, uwielbi. A później się odwołuje do tego, że tak jak ja jestem uwielbiony. Czyli też byśmy powiedzieli, że są jakby przeciwstawne. Że tu prosi o to, że ty mnie, Panie, uwielbi, a tam dalej pisze, że tak jak ja jestem uwielbiony. Ja myślę, że mówi o pewnym stanie ziemskim, który jakby to uwielbienie już było. Także osiągnęli pewien jakby prymat tego, że są z Panem, że jakby chociażby samo to, że zostali jakby jego uczniami, jego jakby naśladowcami, to była jakby rzecz bardzo, bardzo chwalebna i wydaje mi się, że modlił się jeszcze o coś, co będzie więcej, coś, co będzie dalej. I wydaje mi się, że tak samo jest również z nami. Natomiast tak jak tu brat Wójciach mówił, że mówimy, że tak naprawdę, no, jakby całokształt planu Bożego, no, nie możemy deprecjonować i mówić, że to nie jest Boży plan. To jest Boży plan. Natomiast w tym planie często mówimy, tłumacząc w zborach, że tam w drzwiach jest kto, żeby się dostał do tego, że tam jest jakby jedna droga, że nie ma innej możliwości. Czyli możemy tam wejść tylko i wyłącznie przez Chrystusa, więc byśmy powiedzieli, że powołuje Bóg. Natomiast przejście i tak jest przez Jezusa, więc listy, naprzemienne listy, które, no, może gdzieś tam trochę inaczej tłumaczą, list do Rzymian, który Bart przeczytał z 6 wersetu 1 rozdziału, czy list do Tymoteusza, mówiący znowu, że Bóg powołuje, jakby dla mnie one się nie wykluczają w kontekście 17 rozdziału Ewangelii Jana.
Dziękuję. Brat Słuchanek, Mirek. Brat Mirek.
Chciałbym się odnieść do tego wersetu z listu do Rzymian 1:6, który rzeczywiście według Biblii Gdańskiej brzmi właśnie tak, jak brat zacytował, że między którymi jesteście i wy powołani od Jezusa Chrystusa. I czytając ten werset w tym tłumaczeniu, wynika nam, że jesteśmy powołani przez Pana Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy wzięli inne tłumaczenia, choćby Biblię Tysiąclecia, czy tłumaczenie, jeżeli dobrze pamiętam, interlinearne, nie ma słowa od. I wtedy brzmi werset tak, między którymi jesteście i wy powołani Jezusa Chrystusa. Czyli ten werset już nie mówi, że jesteśmy powołani przez Pana Jezusa Chrystusa, czyli, ale że należymy do Jezusa Chrystusa.
Rozumiem.
I wtedy znika nam to źródło powołania. Można jeszcze przeczytać werset pierwszy, list Piotra, pierwszy rozdział, 15 i 16 werset, które te wersety ewidentnie mówią, że tym, który powołuje, jest Pan Bóg Wszechmogący. Ale jako ten, który was powołał, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu, dlatego że napisano świętymi bądźcie i żem ja jest święty. Myślę, że tu jest odwołanie do samego Pana Boga. Tam są cytaty z Księgi Mojżeszowej i tak dalej. Ale ja myślę, bratestwo, że ta jedność jest. Tak jak Pan Jezus mówił, że Ojciec i ja jedno jesteśmy. Tam nie ma żadnych... Ojciec się zgadza, a Syn się nie zgadza. Tam jest jedność działania i na pewno nie ma sprzeczności. Jest jedna myśl, jedno działanie, jedno powołanie. Także to też jest trudna taka dyskusja, żeby dokładnie powiedzieć, nikt do mnie przyjść nie może, jeżeli go Ojciec nie pociągnie. To też kolejny werset, który gdzieś sugeruje, że ta inicjatywa idzie od Wszechmogącego Pana Boga. I sama idea poświęcenia jako jeden, że my, wchodząc w stan poświęcenia, zawieramy przymierze z samym Panem Bogiem na podstawie listu do Galacjan, który możemy zacytować. Więc to jest bezpośrednie przymierze z samym Panem Bogiem.
No, dziękuję. No, proszę, jeszcze brat przeczyta werset, bo...
Z Ewangelii Marta, no w każdej Ewangelii jest zapisane powołanie 12 apostołów. Wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał. A oni przyszli do niego i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii, żeby mieli moc wypędzania demonów. Powołał ich więc 12, Szymona, któremu i tak dalej. A w modlitwie, w tym rozdziale, który brat wspomniał na początku, jest napisane, że nie wróci Boże za tych, których widziałaś, więc... Wydaje mi się, że nie da się tego tak mocno rozdzielić.
Nie, ale tam, jak brat dobrze pamięta, to powołanie ich było po modlitwie. Pan Jezus się modlił. Z tego wnioskujemy, że on imiennie wiedział, kogo ma powołać. Bo była informacja dostał. I dlatego jest powiedziane, później któreś mi dał. I jeszcze ktoś tu prosił. Brat Olek.
Pragnąłbym tylko jeszcze jeden werset przytoczyć przez zaprzeczenie, co jest zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4:7. Bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu. Pan Bóg powołał nas nie ku nieczystości, ale ku poświęceniu. Dziękuję.
Dziękuję. No jeszcze jedno, no brat Walenty w takim razie. Dobry, brat Honkis. I pójdziemy dalej, bo nie skończymy.
Ja odczytam może jeszcze dwa wersety, które nie były cytowane. Może z Jana 14:6. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Więc tu jest wyraźnie powiedziana droga. Droga jest do Ojca. Do Ojca, ale przez Jezusa Chrystusa. I drugi zapis z Dziejów Apostolskich 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Wiele innych takich wersetów moglibyśmy cytować. Na przykład list Jakuba 4:12, że jeden jest zakonodawca, jeden jest sędzia. On może zatracić i on może zbawić. Decyzja zawsze należy do Boga Ojca. Powołuje Bóg, ale powołuje przez za pośrednictwem swojego Syna, przez przyprowadzenie człowieka do wiary w okup dokonane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, co czytaliśmy tam z 5 rozdziału listu do Rzymian. Usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem. I wtedy dopiero mówi, dzięki któremu mamy przystęp do tej wiary, do tej łaski przez wiarę, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I Pan Bóg chce pokazać, że nie ma innej drogi dojścia do uczestnictwa w chwale czcimy śmiertelności, jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I myślę, że to nie tylko do tego zbawienia jest dojście przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do każdego zbawienia, jakie Bóg zaoferował człowiekowi, jest droga przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziękuję. Dziękuję. Brat Honkis jeszcze.
Wierny jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku współspołeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. To pokazuje jasno, że Bóg jest, który powołuje. Oczywiście Chrystus jest potrzebny do tego, żebyśmy w ogóle zostali powołani, bo powiedzieliśmy, że musimy być usprawiedliwieni. Jeżeli nie będziemy usprawiedliwieni, nie możemy być powołani. Dlatego to tutaj Chrystus jest potrzebny również do tego. Dziękuję.
Dziękuję. Wydaje mi się, braterstwo, że myśli wszystkie zmierzają ku jednemu. Zresztą według bardzo prostej zasady, że jeżeli jest powołanie, to z powołaniem jest związana pewnego rodzaju nagroda. Że na końcu, jeżeli zrobisz to, co należy, skorzystasz, dostajesz nagrodę. A nagrodą, jak przed chwilą powiedzieliśmy sobie, to jest jaka natura? Boska, prawda? Natura boska. I kto mógł powołać do boskiej natury? No ten, kto ją posiada, czyli mógł powoływać Bóg. Tylko, co należałoby braterstwo dodać? W jaki sposób Bóg powołuje? To możemy powiedzieć, Bóg powołuje przez Jezusa Chrystusa. I one wielkie zbawienie, wielkie opowiadanie o Ewangelii, Bo w ogóle Ewangelia to jest nauka o wysokim powołaniu, o przebaczeniu, o łasce, o usprawiedliwieniu, ale również o wysokim powołaniu, rozpoczęła się od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale jako pierwszy z tej możliwości przejścia tą wąską drogą, co określamy, co zostało zresztą w liście do Żydów przez apostoła Pawła napisane, że Pan Jezus otworzył drogę jaką? Nową i żywą. Bo Pan Jezus urodził się w stanie społeczności z Panem Bogiem, to co mówimy, urodził się jakby obrazowo na dziedzińcu, czyli w stanie doskonałości, bo dziedziniec stan usprawiedliwienia, stan doskonałości. Czyli braterstwo musimy przejść dwa etapy. Najpierw musimy wyjść z obozu, oczyścić się, rozpocząć naszą pokutę, to jest pierwszy nasz krok, a wtedy spotykamy się z naszym Panem. I ja bardzo lubię wspominać taki tekst, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, werset 24, gdzie mówi tak. A do uczni swoich rzekł. Zauważcie, jak jest napisane. Rzekł do uczni. Nie rzekł do wszystkich. Rzekł do uczni. Uczniem się staje, kiedy się w niego przyjmuje jako swego nauczyciela. Jako swojego tego, który mnie usprawiedliwił. I powiada tam jak? Jeśli ktoś chce co? Iść za mną. Bo ja urodziłem się w tym stanie społeczności, ale ja poszedłem dalej. I mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, to niechaj co zrobi? Weźmie krzyż swój, zaprze samego siebie i co? Naśladuje mnie. I apostoł Piotr później mówi, co nam za to będzie, żeśmy cię naśladowali w odrodzeniu. Że w tym innym stanie, w tym twojej drodze, w co ty poszedłeś. I braterstwo, do tej drogi to zapewne może powoływać Pan Bóg, ale tak jak tu część braci zwracała uwagę bardzo słusznie, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo On jest tym informatorem naszym, który nam powiedział, że taka droga w ogóle jest otwarta, że taka możliwość jest. Bo tak jak czytaliśmy, że żywot wieczny i nieśmiertelność przez Ewangelię została wyprowadzona, no a Ewangelię zaczął opowiadać nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Czy ktoś jeszcze chciałby do tego tematu z braci coś dodać, to proszę. Proszę.
Można to powiedzieć w ten sposób, że Pan Jezus nas zaprasza do siebie, a Pan Bóg powołuje do szczególnej grupy zbawionych.
Tak, dziękuję. Dziękuję bratu za tą wypowiedź, bo zapewne to właśnie tak jest. Proszę.
Jeszcze taki jeden werset, który może sugerować na stan naszego serca przed samym powołaniem. To jest to przejście z obozu na dziedziniec. Bo myślę, że Pan Bóg nie powołuje przypadkowych ludzi, tylko patrzy również i na stan serca, i na to, co robią. List świętego Jakuba, 4:8. Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się do was. Ochęduszcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca. Czyli inicjatywa również jest po stronie tego, który ma być powołany. Stan serca. Najpierw Pan Jezus, Pan Bóg mówi, przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. Nie na odwrót.
No, dziękuję. No, na pewno bardzo słuszne myśli. Ja, braterstwo, chciałbym teraz jeszcze jeden wątek, abyśmy zastanowili się, bo jest takie słowa, które bardzo często cytujemy, bardzo teoretycznie i ogólnie. One są zapisane w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 11, werset 28, gdzie mówi tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście są spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I dalej. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, że miałeś cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje jest wdzięczne, a brzemię moje jest lekkie. Kiedy się to odbywa? Jak tłumaczymy ten werset? Co w nim widzimy? W stosunku do tego, cośmy powiedzieli i w stosunku do tej drogi, którą mamy przejść. Bracie Franek. No, chwila zastanowienia.
Tak szybko wywołujesz, ja jestem ciężko myślący.
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście są spracowani i obciążeni.
Ja myślę, że tu mówił, Pan Jezus mówi, żeby poczuć swój stan, w jakim stanie grzesznym się znajdujemy. Bo jeżeli tego nie odczujemy, to nigdy nie pójdziemy za Panem Jezusem.
No a później? Co tam mi pisze?
No, żeby być razem z Panem Jezusem w tym jednym jarzmie, czyli iść razem z Nim. Bo nasza droga do tej niebieskiej, do duchowego stanu, my sami bez Pana Jezusa nie zajdziemy. Mhm. Tylko przy Jego pomocy.
A co to znaczy, że jesteśmy spracowani i obciążeni, bracie Heniu Głąb? Jesteś zmęczony? No, ja też nieraz, już teraz może jestem. Ale czy to o tym mowa jest? Nabrałem sobie bagażu na plecy i mnie to męczy, braterstwo, bo niosę i przez te ucho igielne chcę przez ten bagażu przejść i się nie daje. Ale czy tu o tym mowa jest?
No właśnie, to jest stan obciążenia człowieka grzechem, upadłością. Że człowiek nie radzi sobie z tym wszystkim. To jeżeli nie wejdzie w to jarzmo Chrystusowe, to sam sobie z tym nie poradzi. Tamte jarzma tak go przytłaczają, bo ludziom się wydaje czasami, że są wolni. Oni są bardzo ciężkim jarzmem. I do powołanych jest ta możliwość, że jednak zrzucenia nie znaczy, że wyjść, zostawić to wszystko. No, żyjemy jak żyjemy w tym. Ale jednak cel jest inny i ta możliwość właśnie jest wyjście z tego stanu wielkiego obciążenia, gdzie no świat nie widzi przyszłości właściwie. Wielu ludzi się gubi w tym, a powołani mają jednak inną wizję. Dziękuję. Tak to rozumiem.
No, bracie Rysiu.
Wielu ludzi stara się w swoim życiu czynić, aby zmienić swoje życie i powrócić do Pana Boga. Ale jednak to im nie wychodzi. Oni bardzo dużo pracują i myśmy być może takimi kiedyś byli, żeśmy bardzo dużo się starali, żeby czynić wolę Bożą, żeby wrócić z powrotem do Pana Boga. Ale nie wiedzieliśmy jak. Grzech nas ciągle obciążał. I dopiero myślę, że to, co mówi tutaj Pan, że chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście tak spracowani, którzy staracie się wolę Bożą czynić, którzy wiecie, że nie jesteście w stanie sami tego uczynić, żeby wrócić do Pana Boga, a ja wam sprawię odpoczynienie przez przypisanie właśnie zasługi swojej. I wtedy weźcie, podejmijcie się służby, czyli weźmijcie jarzmo moje, nie nasze, tylko jarzmo Boże, podejmijcie się służby dla mnie i wtedy będziemy dopiero mogli wracać do społeczności z Panem Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękuję.
Braterstwo, mi przypomną taką rzecz. Pan Jezus jak zaczynał misję, to jak jest początek Jego opowiadania, jak się zaczęło w stosunku do narodu żydowskiego? Co On powiedział? Pokutujcie. A czemu? Pokutujcie, wierzcie, przybliżyło się Królestwo. A dlaczego mieli pokutować? Byli tym narodem świętym, którym zostało doskonałe prawo Boże dane i z tego czego się mieli nauczyć? Proszę? Nauczyli się z tego, że są grzeszni, że starali się, przestrzegając przykazania, ten grzech jakby z siebie zdjąć, ale ten grzech zdjąć nie dali rady. Nie mieli tyle siły. Tego ciężaru nie mogli. Bo można sobie zmienić swoje życie, niektóre troski pozostawić. Można, część, nie wszystkie, ale część można. I o tych na pewno i tu jest werset, w tym wersecie zawarta myśl. Ale sam kłopot, który obciąża każdego człowieka, który pomimo najszczerszych chęci przez te 4000 lat do Chrystusa ludzie chcąc się oczyścić nie potrafili się być czystymi. I Biblia, pamiętamy jakie wersety mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma ani jednego dobrego, który by Boga szukał, powiada. Nie ma takiego. Bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. I dla tych Pan Jezus się zwraca teraz słowami, chodźcie do mnie. Jeżeli we mnie uwierzycie, to ja wam co zrobię? odpocznienie. A odpocznienie, bracie Leszek Szarkowicz, to co to jest? To jest stan społeczności z Bogiem, że zdejmę z ciebie ciężary, które ty nie możesz sam sobie z tym poradzić i nie może żaden człowiek z tym poradzić. I wtedy braterstwo dopiero do nich odnosi się jakie słowa? Wtedy, jeżeli ja wam zdejmę ten ciężar, który jest na was, to wy weźmicie jarzmo moje. A jarzmo, które było na Panu Jezusie, to było co? Co go ograniczało? No, a brzemię? Bo to jest brzemię i jarzmo, Pan Jezus powiedział. No. Co było brzemieniem, a co było jarzmem? No, ale do nas, że my mamy grzechy świata wziąć, to nie za bardzo będzie pasować. Prawda? No, na nas nie ma takiego czegoś. Mamy tak samo wziąć. No. Tu jest powiedziane, braterstwo, tak. Jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje jest lekkie. Dla kogo jarzmo jest, było trudne, bracie Krajce? Dla kogo jest trudne jarzmo? A komu uwiera w stosunku...
To nie chce go nieść.
No. I dla tego, który musi być ukierunkowany, bo jarzmo było po to, żeby kogoś prowadzić. A apostoł Paweł powiada jak? Że zakon jest dla kogo? Dla niesprawiedliwych. Dla Pana Jezusa zakon był problemem? Nie był problemem. On, jarzmo moje jest wdzięczne, bo prawo boskie dla Pana Jezusa było wdzięcznym. On, to nie było jarzmem. Ludzi uwierało Żydów, ale Pana Jezusa nie. A brzemieniem, bracie Tomku, co? No coś musi być. Bracie Sadowy, co to brzemię? No.
Przepraszam, ja nie dosłyszałem, nie zrozumiałem, bo czytałem, zaczytałem się.
To przepraszam, to brzemię, które Pan Jezus poniósł. No. Przykazania. A braterstwo, pamiętacie, broszurkę badacie, nie badacie, nie wiem, tam w zgromadzeniach, ale tam jest taka jedna w tej niebieskiej, jest takie picie kielicha. I zależne od Pana Jezusa i od nas. I od czego, tam jest powiedziane, że picie kielich pański, który Panu Jezusowi Bóg nalewa, to zależne były co? I o co on się później martwił bardzo? W ogrójcu o co się martwił? No, czy wypełnił? Czyli miał brzemię na tym, żeby wykonać boskie przykazanie odnośnie odkupienia rodzaju ludzkiego. Na nim zawisło cała sprawa zbawienia. Mówi, ta sprawa, która pomocy dla człowieka, apostoł Paweł to inaczej tą rzecz określił. Tą rzecz, właśnie ten wątek, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy z robotą, bo cel odkupienia, jaki przyświecał, to było dla Pana Jezusa radość. To, że może być współpracownikiem Pana Boga w dziele ratowania rodzaju ludzkiego. Czyli w ten werset byśmy gdzieś tak tłumaczymy. I wtedy my możemy na wzór Pana Jezusa w taką pracę wejść. I powiedział, jeżeli staniecie się moimi uczniami, to przykazanie dla was nie będą problemem. Żadnym problemem. I wszystko, co niesie się do odkupienia dla ratowania człowieka, też nie będzie ciężarem. Powinno nam to sprawiać przyjemność. Zresztą zawsze mówimy, taki tekst cytujemy z Filipensów, że mówię, radujcie się, zawsze mówię w Panu, radujcie się, że to nie ma, tak jak apostoł Paweł mówi, że ten króciutki ucisk nie jest godny onej przyszłej chwały. Bo to jest to brzemię się przeniesie przez ileś lat. Czyli zauważmy, braterstwo, w tych wersetach zauważyliśmy pewien proces, że najpierw trzeba uwierzyć w Pana Jezusa, poczuć się grzesznym, zacząć pokutować, osiąga się przez to pewien stan, który umownie nazywamy usprawiedliwieniem, jako stan, i wtedy można rozpocząć na wzór Pana Jezusa służbę, którą Pan Jezus czynił. Proszę, bracie, proszę.
czekałem, kiedy będzie ten czas, żeby to pytanie zadać, ale bo ta systematyka jest fajna, ale apostoł święty Paweł spotkał Pana Jezusa wtedy, kiedy dyszał chęcią mordu i Pan Jezus powiedział do niego, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno byłoby to nazwać pewnie jakimś stanem społeczności z Bogiem. Podobnie, już może nie będę tego czytał, ale to bractwo znacie, kiedy apostoł w Ewangelii Łukasza jest apostoł, do apostoła Piotra zwraca się Pan Jezus, to on mówi, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I myślę, że apostoł Piotr wiedział, co mówi. To znaczy, rzeczywiście w jego życiu były jakieś rzeczy, które nie była kokieteria. Więc oprócz tego, co się bywają też takie przypadki, gdzie Pan Bóg dokonuje wyboru, tak jak apostoła Pawła, powołał człowieka, który szedł wbrew jego zamierzeniom w tamtym momencie.
No. I co mam na to powiedzieć? No tak jest, braterstwo. To jest, to właśnie tak jest. Tylko, że trzeba powiedzieć, że trzeba byłoby mieć na imię Saul. Starsu. I być Żydem, który chodził według sumienia dobrego, chodziłem i chodzę. Bracie, on powiedział, chodziłem i chodzę. Nie powiedział, że wtedy według źle robił, według zakonu. Według źle zakonu robił dobrze.
Ja mówię to nie po to, żebyśmy źle czynili, tylko żebyśmy mieli świadomość, że
można kierować zaproszenie Boże do wszystkich ludzi. Nawet jeżeli w danym momencie oni się wydają bardzo odlegli, to nie znaczy, że do nich nie należy kierować słów Ewangelii.
Nie, oczywiście. Jeżeli taką myśl brat uważa, i to chyba wszyscy uważamy tak, że są sytuacje, braterstwo, innymi słowy, jeżeli bracie Daniel pozwolisz, to są takie sytuacje, że Bóg, jeżeli ktoś wie o danym człowieku, że to jest człowiek wyjątkowy i on może zrobić olbrzymie postępy, to stanie mu na swojej drodze. Przez jakieś okoliczności, no tam akurat cudowne, wiadomo, w stosunku do apostoła Pawła, tak się stało, ale w życiu wielu ludzi podobne przypadki, czy tego typu przypadki mogą się jak najbardziej zdarzać. To nie neguję tej. Zresztą wyjątek potwierdza regułę, prawda?
No. Jeśli można.
Proszę bardzo, bracie Sław.
Ten przykład też rozważaliśmy w naszym zborze właśnie, bo to był taki szczególny przypadek, w którym osoba, która w swoim sercu bardzo gorliwie chciała służyć Bogu, bo byliśmy przekonani co do tego, że apostoł Paweł, no ówczesny Saul, te rzeczy dotyczące chrześcijan, prześladowanie, robił z gorliwości dla służby Bogu. I Pan Bóg wiedział, że on to robi dla niego właśnie i że jego serce jest do niego zwrócone. I powołał go właśnie za pośrednictwem Jezusa Chrystusa w taki właśnie cudowny sposób. Dlatego to nas utwierdziło w przekonaniu, że powołuje Pan Bóg, ale za pośrednictwem właśnie swojego Syna, tak, naszego Pana.
No dziękuję bratu za to, co powiedział, że Pan Bóg widział w Saulu dobrą jednostkę, szlachetną, bo on naprawdę to serca zrobił i że on bolał z tego tytułu, że to robił. Ale wiedział, że dokładnie starał się wykonywać zakon. Bracie Piotrze, prosiłeś.
No ja powiem moje odczucie, ale ta cała droga i wydaje mi się dosyć teoretyczna, o której mówiliśmy. I ona nie ma tak solidnej podbudowy wersetowej, o której tu braterstwo mówiliście. I ten przykład Saula, to nie wystarczy go skwitować takim stwierdzeniem, że ponieważ był to człowiek szczególny i dlatego jest to wyjątek. Bo jeżeli wstajemy wobec ludzi, jakichkolwiek ludzi, których spotykamy w życiu, my nigdy nie wiemy, czy to nie jest wyjątek. I teraz prezentując komuś tę teorię, którą i tę całą drogę, którą tutaj zbudowaliśmy, możemy być w błędzie. Jestem przeciwny budowaniu teorii, które nie są absolutne.
Ale jakiej teorii, brat,
na przykład, że musi być kolejna ścieżka po prostu przejścia i że na przykład, żeby powołać, trzeba być w społeczności na przykład jakiejś. No tutaj wymienialiśmy kolejne etapy, prawda? Kiedy następuje powołanie i co jest wcześniej, a co później. Praktyka wskazuje, że może być to zupełnie inaczej. I w takim razie pod znakiem zapytania stoi sama teoria.
Tylko ja nie wiem, jaka praktyka, bo...
praktyka życia. No jeżeli na przykład ja słyszę, że Pan Bóg nie wysłuchuje osób niepoświęconych. No a przykład Korneliusza jest takim, że został wysłuchany. To w takim razie powinno nam to uświadomić, że tworzenie pewnych schematów jest niesłuszne. I w praktyce życia, kiedy spotykamy konkretnych ludzi, jest wręcz szkodliwe. No to jest oczywiście szerszy temat, bo ja rozumiem, że jestem teraz zupełnie z boku tej tutaj dyskusji i tego, co tutaj zostało zbudowane. Natomiast mam do tego głębokie przekonanie, że jest to nam niepotrzebne, a w wielu przypadkach wręcz szkodliwe. Dziękuję.
No mi, bracie Piotrze, jest bardzo przykro, że jesteś z boku. Naprawdę, bo ja specjalnie...
No, jeśli powiecie, że wy nie, no to nie, ale natomiast ja się tak czuję. Ja bardzo często podczas całego tego badania dzisiaj miałem bardzo wiele pytań, które oczywiście, na które nie ma czasu tutaj ich zadać, ponieważ musimy zrealizować program i idziemy do przodu. Natomiast wiele stwierdzeń było a priori dla mnie. I wiele spraw tak naprawdę powstało. Najpierw powiedzieliśmy je, a dopiero później szukamy udowodnienia wersetowego. No według mojego przekonania to nie jest badanie Pisma Świętego, tylko to jest potwierdzanie naszych myśli Pismem Świętym. Natomiast to nie jest badanie Pisma Świętego. I ja to mówię jakby nie pod wpływem impulsu, tylko moich przemyśleń wieloletnich, które po prostu mam w związku z tym. No przecież ja to przeczytałem, ja nasze myśli też znam i znam ten sposób podejścia, który tutaj myślimy. I ja powiem wam, z tego wyrosłem, natomiast wewnętrznie...
Ale z czego wyrosłeś, nie rozumiem.
Z tych myśli, które tutaj są, które i ze sposobu myślenia, który tutaj jest. Natomiast nie godzę się na tego rodzaju schematy, skoro one w praktyce mogą okazać się błędne, fałszywe. Gdyby tu był tutaj ktoś, albo jeżeli na nasze nabożeństwo przychodzą ludzie, którzy byliby zainteresowani i oni słyszą o całej tej drodze, które muszą spełnić, tak jak tutaj były stwierdzenia powiedziane. Mówiliście, braterstwo, że trzeba to, trzeba tamto, potem to i tak. Wcale tak nie musi być. Wcale tak nie musi być. I jakby kwestia jest bardzo ważna tego, żebyśmy tego byli świadomi. To jest też kwestia pokory i tego, czy nasze zrozumienie zawsze obowiązuje. Jeżeli mówimy, że tak trzeba, to ktoś, kto będzie nas słuchał, zrozumie, że tak uważamy, że tak trzeba. Natomiast praktyka Boża może wskazywać na zupełnie coś innego. I ja chciałbym jakby tą moją wypowiedzią zwrócić na to uwagę, że jakaś część naszej pokory polega też na tym, że my zdajemy sobie sprawę, że może być inaczej. Pan Bóg może zrobić według swojego zupełnie schematu, według swojego myślenia, tak jak On chce. I to może nam się nawet nie mieścić w głowie. Żebyśmy pozostawili tę wolność nam i tym ludziom, których spotykamy. Dziękuję.
Dziękuję, bratu. No, braterstwo, powiedzmy sobie jedno tak. Być może brat Piotr ma rację, akurat on ma jakieś lepsze zrozumienie. No my mamy, bracie Piotrze, takie, no ja cię przepraszam za swoje myśli. Ale nas to przekonuje.
Wyraz temu, ponieważ jestem z wami i chciałem, żebyście wy byli świadomi, ja oczywiście na ile mi się udaje wyrazić to, co myślę. Natomiast uważam to za uczciwe wyrazić moją myśl i myślę, że w dużej części to nie jest tylko moja myśl, tylko
bracie
osób,
Piotrze,
które tu
jest taki
siedzą na sali. Także ja nie oczekuję przeprosin i rozumiem, że się kochamy dalej i uśmiechamy się i jest dobrze. Ale... Natomiast to jest kwestia moich dylematów, moich pytań, które mi się pojawiają we mnie. I ja po prostu chcę być uczciwy i powiedzieć to, co myślę.
Dziękuję.
I tyle.
Już żeśmy to słyszeli. Dziękujemy, bratu, za wypowiedź. Ja tylko wiem, bracie Piotrze, że są takie sytuacje, w których werset pewien mówi, że zaniemiałem w dobrej sprawie. Czasami dla dobra społeczności nie warto niektórych rzeczy mówić. Niektórych rzeczy, wiesz, że z tego wyrosłeś, to nie jest, to wiesz, to znaczy myśmy z tego nie wyrośli, to jest nieelegancko. Ja nie uważam, że to były najlepsze określenia, ale ja je szanuję, no wyrosłeś, to jest twoja rzecz, jak najbardziej, niech tak będzie. Ja, braterstwo, druga rzecz, którą chcę powiedzieć.
Ja w takim razie przepraszam, bo ja nie chciałem być nieelegancki, ja bardzo jestem... Do was bardzo dobrze nastawiony i mówiąc, że wyrosłem, miałem na myśli to, że ja zostałem wychowany w tym. że ja w tym wychowany zostałem i ja to znam, można powiedzieć, że prawie że od podszewki. Natomiast no, są elementy naprawdę, drodzy braterstwo. Jeżeli mówimy, że taka jest droga i trzeba i tak dalej, to wchodzimy w kompetencje Pana Boga. Nie możemy tego tak powiedzieć. Mam tym szczere przekonanie i być może, jeżeli mamy problemy z głoszeniem, przedstawieniem Ewangelii, mówimy, że nikt do nas nie chce przyjść, może wynika to właśnie z tego, że to jest przeteoretyzowane, natomiast praktyka, Pan Bóg nam pokazuje, że praktyka może być zupełnie inna.
Braterstwo, byśmy wiedzieli jedną rzecz. Pomimo naszych tu myśli, które zgłaszaliśmy, czy ktokolwiek z was pomyślał, że odbieramy kompetencje Panu Bogu, że On może zrobić, jak będzie chciał?
No, no. Ale ja tak rozumiem to. Przepraszam, może źle rozumiem, ale jeżeli ja słyszę, że takie są etapy i że po tym następuje tamto i tak mówi Słowo Boże, to oznacza, że ktoś, kto się w tym nie mieści,
ale że
to oznacza,
uwierzyć,
że nie może.
To jest trudny etap, no trzeba uwierzyć. Pana ale, Jezusa. To jest etap.
No ale,
bez wiary się nie przyjdzie.
No ale tych etapów było więcej.
Raptem dwa. No.
No ale przecież w liście do Rzymian jest oddzielna i jest odwrotna kolejność. Najpierw powołanym, a potem usprawiedliwionym. No przecież czytaliśmy ten werset.
Możemy ten werset tłumaczyć, jeżeli będzie trzeba, ale nie także, chodzi o to. Szanując
no, tak
brata Mysz, myślę, że tak nie było mówione, no ale ja nie będę się tłumaczył za to, że czego nie mówiłem. Ale no szkoda, że tak jest. Ale uważam, bracia w ogóle, że to nasza myśl, bo czy to jest apostoł Paweł? Pierwsze, że uważamy, że Pan Bóg oczywiście w każdym wypadku zachował sobie możliwość robienia wyjątków i rzeczy, których my mu nie ustalamy, jak ma być. Ale wiara, która jest warunkiem przyjścia, że człowiek musi coś uwierzyć, żeby mieć społeczność z Panem Bogiem, to jest mocno ugruntowane w Biblii, pokazane. I wtedy trzeba, na tej kanwie trzeba pójść i służyć Panu Bogu i Panu Jezusowi. Wydaje mi się, że no, daliśmy do tego mocne dowody. Być może można powiedzieć, że niekiedy są różne sytuacje jakieś wyjątkowe. Bo nie można znowu powiedzieć, że Saul, przepraszam, nie był człowiekiem wierzącym. No, on był bardzo wierzącym w Boga, bo to był przełom wieku. No, są pewne sytuacje wyjątkowe, gdzie przełom wieku byśmy sobie wstawili, bracia, takie pytanie. Co by było, kiedy apostoł Paweł by żył 200 lat wcześniej? To byśmy powiedzieli, że on łamał zakon, czy był jaki, bracie Piotrze Krajcer? No, powiedz tak. Wtedy jakim byłby Żydem?
Co prawda apostoł Paweł w jednym wersecie no. też mówi, ostatnio badaliśmy, że takimi myśmy byli. Czy on też nie był takim, no, tak. też wiedział, że miał uchybienia, tak. ale no, na pewno możemy powiedzieć, że był gorliwym.
Powiedział sam o sobie, że w Biblii jest werset. Gorliwym naśladowcą zakonu i tego, co ojca. No bracia, nie da się tego, to był człowiek wierzący. No. Proszę? Tak. Ale zapewne... Szanując, bracie Piotrze, twoją myśl, nie zgadzam się z nią. To samo, co ty z moją. Dziękuję ci. No, dobrze. Proszę, bracie Iwaniek.
Ja może chciałem się posłużyć tym przykładem, bo przy tej okazji jak gdyby wychodzi to, w jaki sposób podchodzimy do naszego rozważania wspólnego Biblii. Teraz chciałem się do Piotrka skierować, do mojego kolegi i przyjaciela. Ale nie, myślę, że to jest przykład dobry, wiesz, bo ja, powiem ci, jak ja podchodzę do tego, jak to, co tutaj robimy, to nie jest stricte badanie Biblii. Rzeczywiście masz tu rację, ja to przyznaję, bo my nie analizujemy dokładnie rzeczy, tylko jak gdyby z różnych rzeczy jest składany obraz. Mówienie o Biblii, ono wymaga pewnej kreatywności. Czy brat Janek wykazuje tą kreatywność, to znaczy składa ją, czy wspólnie jest to jakaś myśl. I dla mnie, mówię tutaj też moją myśl, jest to rodzaj prorokowania. I możemy za tą myślą podążać, czy nie, jak się pokazuje, nie zawsze za nią nadążamy. I myślę, że te rzeczy nie były postawione kategorycznie. Myślę, że gdyby to na tym miejscu był ktoś inny, pewnie by to zrobił w inny sposób i też byłoby dobrze, żebyśmy też mogli podążać za tymi myślami w tej rzeczy uczestniczyć. Więc jak gdyby ja nie mam pretensji o to, że to badanie jest w ten sposób prowadzone. Jedynie co, tak jak ty, dopuszczam, że pewnie każdy mógłby zrobić inaczej i dobrze byłoby w naszej społeczności były i takie badania i inne. Dzisiaj tu stoi brat Janek i podążamy za jego myślą.
Braterstwo, ja powiem inaczej. Moglibyśmy tłumaczyć dokładnie, zastanawiać się nad dwoma, trzema wersetami i zeszłoby nam z 10 godzin. Jakbyśmy chcieli naprawdę do końca, od samego początku. Jeżeli będzie taka decyzja, że w ten sposób, tylko musimy się zgromadzać codziennie przez ileś miesięcy, żeby jakieś nauki przebadać. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że tu są zgromadzeni starsi diakoni, którzy już pewne przemyślenia, pewne ugruntowania mamy i tylko je składamy, żeby powiedzieć, jak ogólnie uważamy, jak największa część uważa i z tym się uosabia jakoś. Dla mnie to jest bardzo, bracie Staszku.
Tak, ad vocem troszkę wypowiedzi mojego przyjaciela, brata Piotra i wcześniejszych naszych rozważań odnośnie Saula. Powiem o czymś zupełnie z innej strony. Mam ten przywilej, że jestem z braćmi w Betanii i od 3 lat prowadzimy badanie pierwszej Księgi Mojżeszowej. Dla mnie fascynujące badanie, ponieważ tak zaczęliśmy dotykać podstawowych nauk, historii. I w momencie, kiedy doszliśmy do Abrahama, to analizując postać Abrahama, powiem to, o czym niedawno mówiłem na zebraniu w Biłgoraju. Pokochałem Abrahama. W takim pełnym słowa znaczeniu jego postać. Jest on dla mnie taką klasyczną, piękną postacią, takim pierwowzorem Saula. Dlaczego w ten sposób go porównuję? Saula Starsu oczywiście. Bo Abraham, żyjąc w Ur Chaldejskim, żył pośród wielu różnych bogów. Przecież jego rodzic, a również i jego bracia zapewne, czynili sobie różnego rodzaju bożki i sprzedawali. Ale tego jednego człowieka Pan Bóg wybrał spośród tych, którzy tam żyli. Historycy mówią, że wówczas na ziemi żyło około 5 do 7 milionów ludzi. Wcześniej też żyli ludzie. Ale Pan Bóg tego jednego wybrał. Dlaczego? Ponieważ on, moim zdaniem, tak to wyanalizowałem, nie zgadzał się z tym światem bałwochwalczym, który tam dookoła funkcjonował. I on jeden prawdziwy, szukał prawdziwego Boga, Boga, który stwarza człowieka, który stworzył całą naturę i tego, który przywraca życie. I dlatego Pan Bóg jego namaścił palcem i go wyciągnął stamtąd. Nie pozwolił przecież ojcu pójść do Kanaanu, tylko zaczekał, aż ojciec umrze. Znaczy Pan Bóg to spowodował. I przechodząc teraz do tej nauki o Saulu i o powołaniu, to myślę, że Pan Bóg powołuje ludzi, tych, którym naprawdę jest niedobrze na tym świecie. Jeżeli cytowaliśmy wersety mówiące o wzięciu jarzma, pójdźcie do mnie spracowani, obciążeni. To moim zdaniem to są ci spracowani, obciążeni, to są ci, którym jest bardzo źle na tym świecie. Bo dobrze jest na świecie bogatym, zdrowym, zaradnym, tym, którzy mają dużo pieniędzy, otoczeni są swobodą przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Celebryci, powiedzmy. Ale w momencie, kiedy ich dosięga ręka Boża, jakieś działania inne, zewnętrzne, kiedy tracą nagle majątek, zdrowie, zaczynają się zastanawiać nad sensem życia i szukają tego sensu życia. Jeżeli w tym sensie życia, w tym poszukiwaniu znajdą Boga, to Bóg ich wtedy znajdzie. I wtedy będzie ta Boża odpowiedź. Przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. I tutaj wydaje mi się, że właśnie Abraham był tą postacią. Szukał prawdziwego Boga i Pan Bóg dał mu się objawić. Saul prawdziwego Boga też znał. I on te Boże przykazania wykonywał, na ile potrafił, na ile to rozumiał. I dlatego Pan Bóg właśnie powołał Saula. I wielu innych ludzi w ten sam sposób poszukuje. On w ten sposób ludzi poszukuje. Dlatego w wielu naszych rodzinach są nasze dzieci, naszych braci, którzy zostali z nami, bo poszukiwali, a są tacy, którzy nie poszukiwali. I ludzi z zewnątrz również. I dla mnie tu jest taka korelacja między tymi
postaciami. Dziękuję.
No dziękuję bratu, ale nie, już nie będziemy dyskutować, ale brat Staszek wie, że myśmy tak tłumaczyli, jak mówiłeś. Właśnie tak żeśmy tłumaczyli obciążenie i spracowanie w ten sposób. Ja do tego, co brat powiedział, by już nie przedłużać, powiem tak, u nas była żyła taka siostra, która nazywała się Zawiałowa. Ona zmarła już 10 lat temu, czy może 15, więcej zmarła, tak? I ona właśnie, ona dokładnie w jednym ze zeznań, takie coś powiedziała bracie, jak mówiłeś, przeszła przez kilka ugrupowań i ciągle czuła niedosyt, ciągle jej coś brakowało. To jeszcze nie jest to. Mówi, za każdym razem trochę lepiej, ale jeszcze nie to. Czyli była ta chęć poszukiwania. Braterstwo, my musielibyśmy sobie wziąć w ogóle rozważanie na temat poszukiwania i przyczyn, co musi powstać człowieku, żeby Bóg mu stanął na drodze, jakie warunki, to na to byśmy cały dzień poświęcili. To jest bardzo ciekawy temat. Zapewne bardzo ciekawy. Co się stało, że ja uwierzyłem, że mogłem ku temu, no ale my chcemy troszeczkę temat o wysokim powołaniu, no w miarę od początku do końca, bardzo tak schematycznie może, ale przypomnieć ku naszemu wspólnemu zbudowaniu, na pewno nie zaspokajając wszystkich. Zresztą to, co powiem, no kiedyś mnie bardzo przekonało. Jeden brat powiedział tak, jakbym miał twoją głowę, to bym prowadził zebrania tak jak ty. No i taka jest prawda, bracia. No ja prowadzę tak, jak ja myślę i no nie da się inaczej. Zresztą każdy z was by dokładnie tak samo robił, według tego, jak mu się wydaje, że jest najlepiej. Ale żeby to było ku chęci, żeby było dobro i to społeczność, tak jak tu było powiedziane, byśmy się dalej mogli uśmiechać. Na razie zrobimy przerwę.